Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszam Państwa na nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. To kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18:00. Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo serdecznie w studiu Radia Maryja witam naszego gościa, pana profesora doktora habilitowanego Mirosława Golona, wicedyrektora Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowcę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom.
Panie profesorze, a zatem bardzo prosimy o słowo wprowadzenia do tematu naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych.
Mówiąc o pomnikach wdzięczności Armii Czerwonej, no, czy warto sięgnąć ciut głębiej do ich genezy, jak to się stało, że w polskich miastach, a także w części wsi, w kilkuset miejscowościach, bo na pewno było ich więcej niż 500, niż 500, pojawiły się poza licznymi cmentarzami, bo one powstały w naturalny sposób w wyniku strat wojennych, śmierci podczas działań wojennych w 1944-1945 roku. Jak to się stało, że w reprezentacyjnych punktach od stolicy po małe miasteczka, powiatowe ośrodki, inne miasta wojewódzkie stanęła tak duża liczba wysokich, dużych, znaczących gabarytowo, zadbanych, bardzo reprezentacyjnych i reprezentacyjnie położonych pomników. No, sięgnąć chyba warto do samego początku, gdy pojawiła się ta wielbiona na tych pomnikach, upamiętniana, dokładnie zgodnie z ich propagandową nazwą Pomniki Wdzięczności Armia Czerwona. To jest luty roku 1918, pierwsze miesiące po bolszewickiej rewolucji z listopada roku według naszego kalendarza 1917 i przejęciu władzy, czy stopniowemu rozpoczęciu przejmowania władzy nad znaczną częścią Cesarstwa Rosyjskiego formacją komunistyczną, formacją bolszewicką, która zbudowała po to, aby przetrwać, aby utrzymać się u władzy, bardzo dużą, rozbudowaną siłę zbrojną i tą siłą była właśnie robotniczo-chłopska Armia Czerwona. Ta Armia Czerwona zapisała się na kartach historii bardzo źle. Z tego między innymi powodu czczenie jej, upamiętnianie nie powinno być tolerowane i rzeczywiście w dużej części państw w tej chwili są jej obiekty, jej żołnierze, bo czasami są to figuratywne upamiętnienia nie bezpośrednie Armii Czerwonej jako takiej, ale poszczególnych dowódców, poszczególnych wodzów, teraz poszczególnych marszałków, generałów czy innych zasłużonych żołnierzy, członków tej formacji. Otóż historia Armii Czerwonej powoduje, że musimy zaprotestować i tak naprawdę robimy to od kilkudziesięciu lat, a realnie od samego początku protesty występowały przeciwko budowaniu w tej przestrzeni publicznej, stawianiu w reprezentacyjnych miejscach tego typu upamiętnień. To nie są krzyże na grobach, to nie są pochówki jakby i jakieś dodatki do mogił, tylko to są obiekty, które po prostu propagują siłę zbrojną obcego państwa i państwa nam wrogiego, bo przypomnijmy sobie właśnie ten początek. Luty 18 roku, już rok później tak naprawdę, jesteśmy w roku 19 w stanie wojny z tym bolszewickim państwem, które, podobnie jak wcześniej Biała Rosja, podobnie jak generalnie Cesarstwo Rosyjskie, nasz ponad 120 lat, jeden z państw, które nas zniszczyło i okupowało nasze ziemie, znajdowaliśmy się pod zaborem w największej części właśnie tego państwa, największa część ziem polskich. Otóż dwa lata później mamy wojnę na śmierć i życie, wojnę o wszystko. W latach 19-20 wojna polsko-bolszewicka była wojną z Armią Czerwoną. Takiej formacji, pamiętajmy, Rosjanie nigdy znowu za to nie przeprosili, nigdy za ten swój najazd, za tę agresję w głąb ziem polskich w żaden sposób no, nie otrzymaliśmy odszkodowania czy jakiejkolwiek innej rekompensaty, chociaż formalnie w traktacie ryskim pewne zobowiązania dotyczące zobowiązań wobec Polski, dóbr kultury, części mienia, majątku ziem polskich z okresu zaborów były zawarte. Wykonanie tego traktatu w ogromnej mierze zostało tylko na papierze, po prostu nie został zrealizowany, ale Armia Czerwona po raz pierwszy właśnie krótko po swoim powstaniu zapisuje się niezwykle brutalnie na kartach też historii Polski, bo po prostu jest siłą zbrojną, która o mało co nie zniszczyła młodziutkiego, odradzanego od okresu I wojny, od rozpoczęcia czynu legionowego państwa polskiego, które formalnie proklamowało swoje istnienie w sposób międzynarodowy natychmiast, gdy zakończyła się I wojna światowa w listopadzie, a tak naprawdę te początki już widać w październiku 18 roku. I ta wojna polsko-bolszewicka to jest pierwszy argument przeciwko. Ale co się dzieje później? No, stosunki polsko-rosyjskie są dość skromne i słabe, ale złe przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Za to nie mamy stanu bezpośredniej wojny. Można powiedzieć, że Armia Czerwona jest bardziej na uboczu działań no, przez służby specjalne realizowanych, rozmaitych aktów wrogości, też oczywiście całej propagandowej aktywności państwa bolszewickiego, ale przychodzi rok 39. I tak naprawdę to geneza powstania kilkuset pomników wdzięczności, z których na szczęście więcej niż 90% już dawno została zdemontowana, a kilkadziesiąt jest w stanie w tej chwili procedur demontażowych. Zapewne po wakacjach zostanie ich w Polsce kilka czy kilkanaście, w tym te najdroższe do demontażu, najtrudniejsze, czasami najbardziej też skomplikowane ze względu na działalność czy pewnych środowisk, które bardzo mocno opierają się inicjatywom demontażowym. Ale sądzę, że będzie to dosłownie kilkunastoosobowa, nawet pewnie nie dwie dziesiątki zostaną tych klasycznych pomników Armii Czerwonej w przestrzeni publicznej. Większość będzie rozebrana. Ale wracając do tego 39. Mamy w 39 roku ostatnie miesiące, no generalnie okresu, który można by nazwać stanu pokojem, chociaż nie do końca jest to określenie poprawne. To, co się dzieje na Dalekim Wschodzie, to już jest tak naprawdę prawdziwa druga wojna. To, co się dzieje też na części ziem środkowej Europy w związku z trwającą ekspansją Niemiec, też trudno określić jako pełny stan pokoju, ale formalnie no, w granicach II Rzeczypospolitej wroga nie ma. Do 1 września nie jesteśmy objęci stanem wojny. 1 września wojna wybucha i nie minęło 17 dni, nie minęły 3 tygodnie. 17 września do tej drugiej wojny dołączył nasz wschodni sąsiad, czyli państwo Józefa Stalina, Związek Sowiecki, ta Czerwona Rosja i jego siły zbrojne w ogromnej, półmilionowej Rzeszy napadły, zadając coś, ten cios, który słusznie jest określany jako cios w plecy, nie zachowując no, jakiejkolwiek nawet i nieżyczliwej neutralności, bardziej by się oczekiwało racjonalnej też z ich punktu widzenia tego, co później ich spotkało no, samo państwo rosyjskie, przyczyniając się do zwiększenia, czy generalnie do definitywnej klęski państwa polskiego, a dodajmy, że ten cios w plecy, to uderzenie Armii Czerwonej na II Rzeczpospolitą było oczywiście też realizacją pewnego planu faktycznie już od dawna przez Moskwę w różnym stopniu realnie wcielanego w życie, czyli współpracy z Niemcami na wielu polach, w tym na polu wojskowym, i ta współpraca sięgała jeszcze lat 20., pogłębiała się w latach 30., a w sierpniu 38 roku przybrała przerażającą formę po prostu podzielenia się znaczną częścią Europy od Finlandii po Rumunię, w tym całymi ziemiami polskimi, najpierw w porozumieniu, w pakcie Ribbentrop-Mołotow, czy w istocie no, w porozumieniu Hitler-Stalin, a następnie od września, czyli krótko po zawarciu tego porozumienia, dosłownie parę tygodni, rozpoczęła się czynna, faktyczna realizacja tego porozumienia. Polska zapłaciła za to okupacją całości, no ponownym rozbiorem całości swoich ziem. Litwa, Łotwa, Estonia też w roku 40 zapłaciły taki haracz. Finlandia zapłaciła bardzo ciężką, bardzo bolesną, dotkliwą wojną, utratą części terytorium. Rumunia, podobnie jak państwo fińskie, mamy tutaj dramat no, na skalę taką no, całego obszaru europejskiego, wschodniej i środkowo-wschodniej Europy. dla Polski, no Armia Czerwona jest tutaj taką samą siłą wrogą jak Wehrmacht. To są te argumenty, które przemawiają za tym, że przez pryzmat wojny polsko-bolszewickiej, całego dramatu, szczególnie okupacji, już wkroczenia krótkotrwałego, ale jednak roku 20, potem roli odegranej, zresztą no generalnie też roli wewnętrznej, którą odegrała, umacniając ten zbrodniczy, ludobójczy reżim sowiecki przez całe lata 20 i 30 Armia Czerwona, jej współodpowiedzialność za chociażby Wielki Głód, całe represje wobec najliczniejszych warstwy ludności, jaką była grupy ludności, jaką była społeczność chłopska. Tam było też całkiem dużo Polaków wśród tych ofiar. To Armia Czerwona utrzymywała no jakby stan bezpieczeństwa, siły tego państwa. Także w późniejszych akcjach represyjnych wobec tego mamy ewidentnie siłę, której się upamiętnienie nie należy. No i oczywiście to jest siła zbrojna państwa sowieckiego. Wszystkie pomniki wdzięczności Armii Czerwonej są zarazem upamiętnieniami chwały, po prostu pomnikami chwały, wielkości, zasług państwa sowieckiego, stojąc w polskich miastach, są szyderstwem z naszej właśnie historii, z tej naszej krzywdy, z cierpień, których doznaliśmy, bo to, co się dzieje później przez II wojnę światową, no to mamy kolejne pasma represji. Rok 40, wielkie, masowe akcje deportacyjne. Trwają one aż do czerwca, do najazdu niemieckiego i konfliktu pomiędzy dwoma dotychczasowymi sojusznikami na Rosję. Mamy ogromną operację represyjną, zarówno w tej części całkowicie ludobójczej, jak i części represyjnej wobec rodzin, czyli zamordowanie co najmniej 22 tysięcy kadr wojskowych, ale także tysięcy policjantów, innych ofiar zbrodni katyńskiej. To jest rok 40. Mamy operację represyjne polegające na uprowadzaniu masowym właśnie ludności do pracy, na rozmaitych innych akcjach szykanujących. To się na pewien moment zatrzymuje w latach, pierwszych latach wojny z Niemcami, ale od 1943 roku wraca ten nurt represyjny już na terenie Rosji, po zerwaniu stosunków z rządem polskim na uchodźstwie, po wycofaniu no niestety tylko tych niespełna 120 tysięcy polskich żołnierzy plus części osób cywilnych z terenu Związku Sowieckiego z armią generała Andersa. Reszta pada ofiarami rozmaitych szykan, utrudnień. No część trafia do wojska, do nowych formacji, które znowu stają się wyjątkowo upolitycznione i jest to też taka formuła do specyficznej armii państwa zależnego. To wojsko Berlinga nie będzie już prawdziwym wojskiem polskim, Polski suwerennej, tylko będzie faktycznie takim zaczątkiem przyszłego ludowego wojska polskiego. To są kolejne jakby pasma krzywd doznanych przez Polskę. Od 1944 roku mają one już miejsce na ziemiach polskich. Pamiętajmy, już w lutym, w styczniu, lutym pierwsze skrawki, wschodnie powiaty, między innymi powiat Sarny, są zajęte przez Armię Czerwoną. Wiosną, w kwietniu już są wojska sowieckie na terenie Wołynia. Latem są na terenie Wileńszczyzny, na terenie Lwowskiego. Te tereny ponownie są poddane sowieckiej okupacji, wcieleniu do Związku Sowieckiego, poddane bezwzględnemu terrorowi, represjom, jeżeli chodzi o polskie siły polityczne, o działalność konspiracji niepodległościowej. Wykonawcą tych działań są oczywiście przede wszystkim formacje policyjne, ale wsparciem, gdy siła polska jest duża, tak będzie na przykład na Wileńszczyźnie, tak będzie na przykład w Lwowskim, okazuje się, czy na Wołyniu nawet, będzie Armia Czerwona. Tu bezpośrednio regularne jednostki, tu wkład osobisty chociażby dowódcy Frontu Białoruskiego, Trzeciego Frontu Białoruskiego Iwana Czerniachowskiego na Wileńszczyźnie będzie bardzo znaczący. To będzie zresztą bardzo poważna motywacja do domagania się zniesienia jego pomnika. Pomnik ten zresztą w Pieniężnie na północ od Olsztyna został zniesiony, między innymi za jego wkład jako wysokiej rangi dowódcy Armii Czerwonej został zniesiony przy licznych bardzo protestach Rosji. No zresztą wcześniej mieliśmy to czy z marszałkiem Koniewem w Krakowie, czy chociażby nasi sąsiedzi w Czechach, którzy też upamiętnienia Koniewa niektóre zdemontowali, w tym jeden z praskich pomników. Ulica Koniewa, jeśli dobrze widziałem, w sierpniu zeszłego roku jest jedną z centralnych ulic na Rzeszkowie i na razie trzyma się dobrze. Pod tym względem zresztą w wielu krajach sporo pamiątek, szczególnie w nazywnictwie ulicy na Słowacji, w Czechach, w Bułgarii jeszcze przetrwało. Sporo też pomników przetrwało. Były one, pamiętajmy, budowane od Bułgarii po Estonię, praktycznie w każdym kraju satelickim, w każdym kraju zależnym, Węgry, Rumunia, dawna Czechosłowacja, dzisiaj Czechy i Słowacja. czy Polska, czy Niemiecka Republika Demokratyczna. Wszędzie, no oczywiście na swoim własnym terytorium budowano ich mnóstwo, obok innych komunistycznych upamiętnień, różne pomniki Lenina, działaczy, tak jak u nas Dzierżyńskiego, czy innych notabli wpływowych postaci ruchu komunistycznego. Ale właśnie w latach 44-45 ten front, walec frontowy przetoczył się przez Polskę. Armia Czerwona, no, była główną siłą, która pobiła Niemców, a więc tę zasługę militarną ma, tylko biorąc pod uwagę całokształt tej historii, tą całość historii od roku 18, a szczególnie od wojny polsko-bolszewickiej i krzywd, których doznaliśmy z jej strony. Pamiętajmy, wśród tych działań chyba rocznica będzie dosłownie teraz w pierwszych dniach czerwca, gdzie mieliśmy wyjątkowo brutalne działania represyjne w roku 1920, czyli na polu walki wymordowanie na przykład szpitali polowych, zamordowanie załogi, czy tam obsługi pielęgniarek, sióstr zakonnych. To są zdarzenia, które na froncie wschodnim, na froncie wojny polsko-bolszewickiej miały miejsce co najmniej, no wielokrotnie. One pozostawiły, no po tym, tej charakterystyce Armii Czerwonej, taką haniebne piętno niegodnej do uznania jej za taką siłę, która walczy zgodnie z zasadami prawa wojennego, zgodnie z zasadami cywilizowanych armii, cywilizowanych państw. To była niezwykle brutalna siła, zresztą tak też brutalnie zapisała się, tłumiąc wszelkie bunty, protesty i umacniając władzę, czy to Lenina, czy później Stalina. Ale w tych latach 39-41 pełni po prostu rolę okupanta, kolejny rozbiór narzędzi i zabezpieczenie masowego terroru wobec ludności polskiej, całej wschodniej części II Rzeczypospolitej okupowanej przez Sowietów do niemieckiego ataku. W 1944 wraca znowu jako ten okupant i pełni tę samą rolę, a na ziemiach, które Stalin ostatecznie decyduje się przyznać Polsce i tej Lubelszczyzny, Białostoczyzny, Rzeszowskiego, które jeszcze w 1944 zostały zajęte, wschodnie części krakowskiego czy Mazowieckiego, które już wówczas zajęto, czy na tej części ziem polskich II Rzeczpospolitej jeszcze, jak łódzkie, jak Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, które wpadły w ręce, zostały uwolnione spod niemieckiej okupacji przez sowieckie zwycięstwa w roku 45. Na tym obszarze znowu za frontem idą formacje policyjne, a i sama Armia Czerwona nie zapisuje się żadnymi złotymi, chwalebnymi zgłoskami, żeby zasłużyć na pomniki wdzięczności, tylko dopuszcza się masowych represji, masowych prześladowań. Współuczestniczy, czy jej żołnierze, czerwonoarmiści, są po prostu niezwykle brutalni, niezwykle okrutni. Ludność cywilna pada ofiarami masowych represji. Nie ma tutaj zmiłowania, nawet dla sióstr zakonnych, nie ma oszczędzania nawet osób zupełnie słabych, bezbronnych pod tym względem. Czy krzywdy ludności, czy ogromne straty materialne, to wszystko jest taki potworny, okrutny bilans krzywd doznanych przez cały obszar, w tym właśnie ziemie polskie, czy te, które stały się teraz ziemiami polskimi ze strony czerwonoarmistów. Jednak natychmiast, gdy wojna się kończyła, już w 45 roku, w roku następnym, 46, rozpoczęła się masowa akcja budowy dużych, mocnych, silnych, wyrazistych, dobrze położonych pomników wdzięczności Armii Czerwonej. Nie były to obiekty przeznaczone na cmentarze, tylko właśnie do reprezentacyjnych miejsc. Nawet jeżeli w pobliżu były pochówki, takie te tymczasowe, tworzone jeszcze krótko po działaniach wojennych, w warunkach tymczasowych, tam lokalnych jeszcze szpitalików, czy gdy porządkowano po stratach, po walkach ofiary i poległych i chowano ich jak najszybciej gdzieś na jakimś skwerze, trawniku, praktycznie to była wiadomo taka prowizorka i tymczasowe pochówki, te groby zostały ostatecznie zlokalizowane na wojennych cmentarzach. Takich cmentarzy zresztą w Polsce jest bardzo dużo. Wszystkie podlegają one ze względu na też międzynarodowe regulacje, ale także polsko-rosyjskie porozumienia bardzo przez władze państwowe bardzo skrupulatnie przestrzeganej ochronie. Są pilnowane, są zadbane, są poddane czy objęte bardzo troskliwą opieką. Za to pomniki nie podlegają tej ochronie. Były one obiektami propagandowymi, służące po prostu kultowi komunistycznej ideologii, komunistycznego państwa, uprawiały też, czy wprowadzały tutaj no, wręcz opinię publiczną w błąd, pozorując dobre relacje polsko-sowieckie i pozorując, że ta historia wzajemnych relacji była pozytywna, gdy po prostu nie była. Armia Czerwona zapisała się w dziejach Polski źle, fatalnie, przyczyniła się do ogromnej masy krzywd, do ogromnej masy cierpień, a co gorsze, po 1944 roku, i to nawet z tej perspektywy już można mówić o wschodniej Polsce, ale faktycznie no w 1945, po rok 1993, pozostały formacje rosyjskie jako w istocie okupant, nieproszony gość na ziemiach polskich. Najpierw sto kilkadziesiąt potężnych garnizonów, to po przekształceniu głównie drugiego frontu białoruskiego, ale także części jednostek i z czwartego frontu ukraińskiego i z pierwszego frontu białoruskiego, głównie Polska Zachodnia, Pomorze Zachodnie, ziemia lubuska, Dolny Śląsk, ale także ośrodki i garnizony zlokalizowane, czy to na linii Wisły, jak na przykład Toruński, bo ważna przeprawa, czy Łowicz, czy Rembertów, Warszawa, kilka ośrodków zlokalizowanych też na południu, w Małopolsce, które pilnowały szlaków komunikacyjnych. Generalnie jednak od Opolskiego po Pomorze Zachodnie, po Świnoujście, potężna liczba baz, także specjalnych, dużych lotnisk, jak Klucze, na przykład Bagicz, potężna liczba dużych ośrodków wojskowych, miasteczek z wielkimi terenami poligonowymi, jak na przykład Świętoszów, to niedaleko Bolesławca, zresztą i tam duża baza powstała, zresztą ważnym obiektem też muzealnym, Kutuzowa, nawiązującym do zwycięstw rosyjskich w epoce napoleońskiej, na czym teraz budowano taką nową, poszerzoną o okres między innymi napoleoński politykę historyczną, uprawiano w nowych warunkach tą stalinowską, jaką w II wojnie światowej wprowadził jakby do obiegu, do aktywności. Duży garnizon z wielkimi terenami poligonowymi powstał pod Szczecinkiem, Borne, Sulinowo. Wszędzie tam zbudowano silne formacje, które pełniły rolę policjanta. To były nie tylko formacje przygotowane do ewentualnej III wojny światowej, do odparcia ewentualnego ataku. Od razu dodajmy, że prawdopodobieństwo i zagrożenie tym atakiem było bliskie zeru, za to w rzeczywistości oczywiście celem było przygotowanie własnego ataku na państwa zachodnie. Gdy pojawi się taka okazja, ostatecznie, jak na szczęście nam historia XX wieku, drugiej jego połowy dowiodła, nie pojawiła się taka okazja, aż po rozpad Związku Sowieckiego, po rok 91 i po wycofaniu się z Europy Środkowo-Wschodniej, czyli po rok 95, bo te wojska się dość długo wycofywały z poszczególnych krajów, czy to z Ukrainy właśnie, czy z Estonii, Łotwy, czy na przykład z Niemiec Wschodnich, już wtedy z landów wschodnich Niemiec, gdzie to wyprowadzenie nastąpiło w sierpniu 94 roku. Z Polski ostatnie bojowe formacje odpływają w październiku 92, to ze Świnoujścia, a początek zaczyna się w kwietniu 91, to z Bornego Sulinowa, głównie drogą kolejową, częściowo też transportem kołowym, drogowym, szlakami drogowymi. W wypadku ostatnich formacji, głównie jednostki łączności, tam różna inna logistyka, wycofanie nastąpiło i pożegnanie w Warszawie we wrześniu 93 roku. Wtedy tak naprawdę kończy się ta niechciana, nieproszona obecność, w istocie okupacja. Pomniki zostały, dobijano się, chociaż część już zdemontowano w 89, niektóre w 90 i tak powoli, rok za rokiem upadały stopniowo, były usuwane, demontowane, przebudowywane, bo wiele z nich, od razu dodajmy, powstało też na jakby cudzym gruncie, na cudzym obiekcie, na cudzym materiale, przywracano czasami jakąś funkcję, czy to pierwotniejszą, czy po prostu przebudowywano po raz kolejny w historii dany postument, jego tam jakieś elementy dodatkowe, kilka takich pomników w pomniku, to mamy też na przykład i w regionie tutaj kujawsko-pomorskim, znajdziemy je, czy to Włocławek, chociaż tam podobno jest przygotowywana w tej chwili całkowita przebudowa Nowego Rynku. Czyli obiekt, no dzisiaj ten plac nosi taką trochę sztuczną nazwę Placu Wolności i ma być całkowita tam rekonstrukcja, no będą to ogromne pieniądze, bo budowla też jest potężna, teren jest wielki, ale ponoć takie plany są. Znajdziemy, no w Toruniu nie zostało praktycznie ani śladu, nawet po no, tej podstawie już też nie ma pozostałości. W wypadku Bydgoszczy też znajdziemy na Placu Wolności, tak podobnie nazwanym jak Włocławek, znajdziemy też, no dzisiaj już zupełnie inny pomnik, inaczej zindykowany, inaczej opisany, który już nie pełni tej roli w regionie kujawsko-pomorskim. Chyba rok 18 zamyka obecność pomników, nie liczy oczywiście obiektów nacmentarnych lub przycmentarnych, jak na przykład ten w Nieszawce, który oczywiście jest taką w istocie pierwszą bramą do wielkiego cmentarza z kilkunastoma tysiącami pochówków. Ale generalnie pomników wdzięczności w części województw już nie ma. W części upadły dosłownie w ostatnich dniach chociażby dwa dość duże pomniki w dwóch dzielnicach Dąbrowy Górniczej. Są przymiarki do i trwają dyskusje, tak naprawdę jeszcze dyskusje w Szczecinie. Tam trzy takie upamiętnienia, z tego dwa dość znaczące. Trwają przygotowania, tam już chyba decyzja jest w pełni wydana, a więc jakby klamka zapadła, wykonanie może się potoczyć czy potrwać ileś tam miesięcy w Rzeszowie. Dość duże upamiętnienia. Poza tym z reguły są to już mniejsze miejscowości. Wyjątkiem jest gigantyczny, wielki gabarytowo, największy, to tak łącznie można by tam kilka zmieścić, ogromny pomnik olsztyński, który nadal trwa i toczą się wokół niego nadal spory. Aktualne stanowisko władz miasta jest, jeśli dobrze pamiętam dyskusję, wręcz z ostatnich tygodni niechętne, ale pewnie ta sprawa wracać będzie jeszcze. Zresztą tak też było, od razu dodajmy, po roku 90. Pamiętajmy, pierwsze wybory samorządowe, które tworzą wiosną 90. roku na bazie ustawy z marca i wykonanie później od maja, zmienia sytuację polityczną na tym najniższym szczeblu funkcjonowania obywateli, najniższym szczeblu władzy, czyli na poziomie samorządów, gmin miejskich, wiejskich. Tam zaczyna się rzeczywiście takie prawdziwe decydowanie przez mieszkańców, ich przedstawicieli wybranych, o tym, jak prowadzić, między innymi też, nazwijmy to, lokalną politykę historyczną. Lokalną politykę pomnikową, to może będzie bardziej precyzyjne. I w wielu miejscowościach, niektórych nawet już w 89, poza zmianami nazewnictwa, to było prostsze, łatwiejsze, to było bardziej też masowe. Tych nazw zresztą było dość dużo, to czasami taka jedna uchwała, kilkanaście czy kilkadziesiąt nazw typu komunistycznego, w tym część nawet mogła się odnosić do Armii Czerwonej. W Toruniu mieliśmy chociażby plac Armii Czerwonej. Dzisiaj i kiedyś dawniej przy Plac Teatralny, czyli to wejście od strony ulicy Chełmińskiej, od razu dodajmy, w czasach komunistycznych, ulicy Dzierżyńskiego, tego typu zmian. Większość dokonano i pod względem nazewniczym, tutaj to 95% zmian przeprowadzono w latach 89-90, mniej więcej do połowy lat 90. Z pomnikami było troszkę trudniej, bo kolejne wybory, czyli jak coś nie upadło w roku, pomnik nie został zdemontowany, usunięty w 91-92, to już najczęściej trzeba było czekać do kolejnego rozdania samorządowego, wybory 94 czy 98, ale stopniowo liczba tych pomników spadała. Zostało ich tak naprawdę kilkadziesiąt w skali całego kraju, o części wspomniałem. Wybucha wojna 24 lutego bieżącego roku. Wojna o wyjątkowo takiej wyrazistej charakterystyce. Nie konflikt, że dwa kraje się o coś wspierają, tylko jest kraj, który chce być po prostu wolny, chce być suwerenny i tyle. Chce być wolny i suwerenny, czyli chce tego czego chcą wszyscy obywatele niepodległych, wolnych państw, a jest jego sąsiad, który uważa, że im się to nie należy, czyli mamy rosyjskiego imperialistę, elity, rosyjskie państwo, to zresztą nie jest na pewno demokratyczne, mamy tam bardzo duże ograniczenia wolności obywatelskich, wolności słowa, szeregu innych swobód i zbiorowych, i jednostkowych, to zmilitaryzowane z milionową, potężną armią, ogromnym przemysłem wojennym, niestety także z bardzo bogatymi zasobami, dużymi zasobami surowców energetycznych o wyjątkowo korzystnej cenie. Już w tej chwili jeszcze po części ta wojna jakby je podnosi. Państwo to wobec tego dysponuje pewnymi walorami, ma też ogromne terytorium, co ułatwia niektóre działania, chociażby właśnie natury wojskowej, umożliwia też rozmaite działania natury przemysłowej, gospodarczej. To zmilitaryzowane wielkie państwo postanawia jakby kolejny cios zadać państwu ukraińskiemu. Już w 2014 mieliśmy pierwszą odsłonę tej wojny i duże części dwóch prowincji najbardziej na wschód położonych, zdominowanych przez ludność rosyjskojęzyczną, ale obywateli Ukrainy, zostały zagarnięte łącznie z wielkimi 800-900 tysięcy mieszkańców miastami Ługańskim i Donieckiem, wschodnie części obu obwodów, obu tych jednostek, czy wielkich województw Ukrainy zostały zagarnięte, także sam Półwysep Krymski. przy poparciu znacznej części ludności tych obszarów, na ile oczywiście na obszarach, gdzie nie ma demokracji, można to doprecyzować, te określenie, jaka to była część, jak znaczna, bo mamy tutaj oczywiście w niedemokratycznych systemach, niedemokratycznych krajach duże problemy z takimi rachunkami. Możemy tutaj w jakichś szacunkach się opierać. Za to mniej więcej przez ostatnie 8 lat sytuacja się ustabilizowała. Była nadzieja, że ta wojna jednak jakoś wygaśnie, że ten konflikt militarny nie przybierze jakiejś kolejnej formy takiej powtórkowej i przede wszystkim nie zamieni się w wojnę prawdziwą. Niestety napływające już od jesieni zeszłego roku sygnały, pojawiające się co jakiś czas zapowiedzi, że nawet Kijów jest już w tych planach, a więc będzie to tak naprawdę wojna z całą Ukrainą i o całą Ukrainę, bo jeżeli ktoś stolicę chce zagarnąć, chce ją okupować, chce ją zdobyć, to tak naprawdę oznacza, że chce zdobyć całe państwo. I tutaj niestety okazało się, że nie były to tylko jakieś takie czarne, pesymistyczne prognozy, ale niestety 24 lutego, czarna data w historii na pewno naszego regionu, na pewno całej Europy, na pewno państwa ukraińskiego, ale także haniebna data w historii Rosji. Dzień zresztą po święcie żołnierza, Dniu Armii Czerwonej, 23 lutego 18 roku. Formalnie ten twór się narodził. Zresztą zrobiono wielką akademię, nie tylko w Moskwie, nie w całej Rosji odbywały się uroczystości, a następnego dnia o świcie wojna się zaczęła. Rosja napadła na pragnącą wolności Ukrainę. 10 dni później dosłownie rozpoczęła się ostatnia, dosłownie to już na pewno można teraz tak powiedzieć, bo widać ten postęp, akcja władz państwa polskiego, w tym wypadku urzędu, który jest powołany między innymi do takich działań i do troski o to, aby w przestrzeni publicznej nie było propagandy systemów totalitarnych, aby żadne upamiętnienia, hołdy, czy to państwu Adolfa Hitlera, czy państwu Józefa Stalina, czy ideologii nazistowskiej, czy ideologii komunistycznej nie znajdowały się w nazewnictwie, w miejscach publicznych, na tablicach czy na pomnikach. Instytut Pamięci Narodowej 4 marca rozpoczął kampanię medialną, kampanię informacyjną i oficjalne już działania skierowane do samorządów, w których takie obiekty się znajdują, żeby ostatnie pozostałości, te kilkadziesiąt obiektów zostało zdemontowanych. Co ważne, od razu poszło to też w kierunku przypomnienia ofiarach wojny. Pamiętajmy, trwa wojna, są kolejne ofiary. Upamiętnienia ofiar wojen służą temu, żeby mocniej zwrócić uwagę, uwrażliwić nas, tych, którzy blisko mieszkają, tych, którzy w tym uczestniczą, ale również opinię międzynarodową. Jeżeli gdzieś tam w Polsce buduje się kilka pomników przypominających i całą grupę pomników upamiętniających II wojnę światową, zwróćmy uwagę o chociażby na te niedawne instalacje piękne, pomnikowe, jak Las Szpęgawski, jak Piaśnica kilkanaście lat temu oddana, dosłownie 11 lat temu, to największe upamiętnienie, przepiękne, z wielką tą kaplicą, a zarazem swego rodzaju muzeum i listą pomordowanych, jak upamiętnienie sprzed 13 lat toruńskie, to pierwsze w Lesie Barbarka, czy upamiętnienie sprzed 4 lat niespełna tutaj zrobione w centrum miasta Las. Ten pomnik ofiar zbrodni, park pamięci ofiar zbrodni pomorskiej. Obok w Toruniu mamy dwa parki pamięci. Mamy też wielki, potężny, też przypominający ofiary i bohaterów II wojny światowej. Otóż przypominanie o tych ofiarach jest bardzo ważne. Cała misja, którą realizuje w tej chwili sanktuarium i ośrodek muzealny, przy nim powstający sanktuarium Ojców Redemptorystów, jest tutaj bardzo ważne, bo my zwracamy uwagę wszystkich, którzy się o tym dowiadują, gości zagranicznych, zwiedzających, pielgrzymów, każdego, kto gdzieś tam przeczyta, że takie coś powstaje, jaką tragedią jest wojna, jakie przynosi ona bolesne ofiary, jak bardzo jest krzywdząca, jak wielkim jest nieszczęściem. Ktoś, kto się wychowa z taką wiedzą, z pamięcią o tych konsekwencjach, jest dużo większa nadzieja, że złu nie będzie służył, że będzie protestował, że w porę zareaguje. W Rosji polityka pamięci jest źle prowadzona, jest w sposób oszukańczy prowadzona. Tam pokrzywdzonym, pomordowanym zbudowano nadal za mało upamiętnień, bardzo mało. W stosunku do tego, ilu krzywd doznali obywatele, mieszkańcy Rosji różnych narodowości, najwięcej sami Rosjanie etniczni w okresie rządów komunistycznych. Liczba upamiętnień jest wręcz znikoma. Za to gigantyczna skala upamiętnień chociażby tego militaryzmu II wojny światowej, tych sukcesów wojennych i to taka totalnie bezkrytyczna. Po prostu z wojny, a ściślej z tej części II wojny światowej, która się zaczęła w czerwcu 1941, zrobiono no swego rodzaju taką zmitologizowaną wręcz legendę, piękną taką, na różowo pomalowaną, ozdobną, która jest wyłącznie legendą chwały rosyjskiego oręża, bohaterstwa, dzielności, chwale, no w ogóle zasług na każdym polu i oczywiście takiej, no jeszcze wizerunku przepięknego. Czerwonoarmista nie kradnie, nie pije, nie rozrabia, nie gwałci, nie dopuszcza się żadnych zbrodni, nie ma, zresztą i we wcześniejszym okresie Armia Czerwona żadnych krzywd i zasług, jest po prostu instytucją wyłącznie na pomniki i do chwały. I to jest no to nieszczęście, które na pewno w dużej mierze wypacza też świadomość elit rosyjskich, bo one też są w tym kulcie wychowywane. Na pewno to tkwi no, wręcz w tej pamięci, świadomości, tożsamości historycznej, czy to Putina, czy jego najbliższego sztabu i przyczynia się. Czyli ja tutaj no, próbuję wręcz dokonać takiej dość mocnego podkreślenia faktu, jak złe upamiętnienia, jak zła polityka tych wizualnych form upamiętniających ważne wydarzenia historii może rzutować na zachowania wręcz współczesne. No jeżeli będziemy to zło zachwalali, i to no od razu się odwołam chociażby do neobanderyzmu, który się gdzieś na Ukrainie pojawił, szczególnie w ostatnich kilkunastu latach, na zachodnich szczególnie terenach, który po prostu w sposób niedopuszczalny upamiętnia zbrodnie, upamiętnia zbrodniarzy, dopuszcza się no, manipulacji, bo oczywiście na tych upamiętnieniach jest przedstawiany wizerunek postaci, których historię i biografię znamy na tyle dobrze, że wiemy, że dopuścili się zbrodni. Tam na tych upamiętnieniach są przedstawiani wyłącznie od tej pozytywnej strony, czyli w taki sposób no, nieprawdziwy. Upamiętnienia II wojny światowej w rosyjskim wydaniu, czy u nich w Rosji, czyli na terenach samych rosyjskich i generalnie obraz II wojny światowej, jak i na terenach republik związkowych, jak i na terenach państw satelickich, też właśnie przybrały tę formę właśnie nieuczciwą, takiej bajki, w której mamy wyraźny podział świata na dobro i zło. No źli są ci Niemcy, czy generalnie przeciwnicy państwa sowieckiego, ci, którzy na Związek Sowiecki w 1941 roku napadli, ci Niemcy, naziści, dobrzy są Rosjanie, dobry jest Stalin, dobra jest Armia Czerwona, dobre jest państwo sowieckie i należą im się te upamiętnienia i o te upamiętnienia, jeżeli są gdzieś demontowane co jakiś czas, no protesty składają, narzekania wręcz tam pojawia się, jak odbudujecie, to z wami lepsze stosunki nawiążemy, bo to jest taka jedna z ciekawszych wypowiedzi, czy no pewnych głosów, które się ze strony rosyjskich wysokiej rangi urzędników, czy to na poziomie tu nas ambasadora i ambasady, czy na poziomie przedstawicieli resortów, ministerstw w samej Moskwie, pojawiają się, czy to z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy Ministerstwa Kultury, które próbują no, taką manipulatorską politykę prowadzić, wmawiającą opinii publicznej, no polskiej, swojej, międzynarodowej, że Polska nie dba o pamięć bohaterów, nie dba o pamięć osób zasłużonych, nie dba o pamięć swoich wyzwolicieli, nie przyznając prawdy, że przecież ci pogromcy Niemców, jakaś to ich zasługa jest i to o strony militarnej znacząca, ale nie zmienia faktu, no co z tego, że oni pogromili tych Niemców, jak nas skrzywdzili, nas zniewolili, przyczynili się w ogóle do tego, że się Niemcy tak silni stali, chociażby tym paktem Ribbentrop-Mołotow i wcześniejszymi porozumieniami. Te pomniki im się nie należały. No i ostatni wątek, zanim oddam głos tutaj radiosłuchaczom, żeby zwrócić uwagę. Pomniki powstawały już od 1945 roku. Pierwsze jeszcze w trakcie trwania działań wojennych, gdzieś tam Wieliczka, inne budowano. Pierwsze upamiętnienia, często potem je przebudowywano, wzmacniano, dodawano im no, i wysokości, i rozbudowywano kształt. Budowano je jeszcze w latach 80., chociaż już niewiele. Za Gorbaczowa to jakieś tam 2-3 spośród tych 500 największych. Otóż one powstawały kosztem innych upamiętnień, których nie budowano, albo budowano ich znacznie mniej, znacznie skromniejsze, na znacznie, no, jak gdyby na drugim planie. Przede wszystkim chodziło o najgorzej było w epoce stalinowskiej, bo wtedy, w tym okresie pierwszych 10 lat po wojnie, powstało najwięcej pomników wdzięczności Armii Czerwonej. To oczywiście ta wdzięczność, cudzysłów, to termin propagandowy. Otóż zamiast nie powstawały pomniki Wojska Polskiego wspaniałej obrony z 1939 roku. Wtedy czekaliśmy na te upamiętnienia II wojny, chociażby nawet taki pomnik jak na Westerplatte do lat 60. Na piękne, duże upamiętnienie, znaczące przynajmniej, czekaliśmy wiele lat po wojnie, zanim zostało zrealizowane, dopiero właśnie w dekadzie lat 60. W latach 40., 50. Na Armię Czerwoną były i środki, było miejsce i była ta troska, za to polskie wojsko, polskie sukcesy, a już szczególnie sukcesy polskich sił zbrojnych na Zachodzie, takich chociażby tutaj wspaniałych dowódców i ich żołnierzy podkomendnych, jak generał Władysław Anders, jak generał Stanisław Maczek, to czekaliśmy dopiero na lata 90. czy okres wręcz już 2000, po 2000 roku, gdy wreszcie zaczęto im budować pomniki, popiersia, tablice, różne upamiętnienia, a przez kilkadziesiąt lat byli skazani na to przemilczenie. Czy admirał Unruk, wielu innych i podkomendni zostali skazani na zapomnienie. No wielu zostało skazanych jeszcze w sposób podwójny, bo jeśli padli ofiarami zbrodni, represji komunistycznych, weźmy generała Fildorfa, jednego z największych bohaterów konspiracji jeszcze okresu okupacji niemieckiej, bohaterów walki z Niemcami, a potem skazanego i zamordowanego przez komunistów, zresztą więzionego też wcześniej w łagrach, ponad dwa lata od wiosny 45 roku do jesieni 47. Tym bohaterom żadnych pomników, żadnych upamiętnień, a nawet grobów, zresztą niektórych szukamy, no weźmy rotmistrza Witolda Pileckiego i setki innych, których grobów wręcz nie znamy. Im pomników nie stawiano, ani Armia Krajowa, ani Narodowe Siły Zbrojne, ani inne organizacje przez długie lata nie mogły się doczekać, a nawet jeżeli później budowano, to nie miało to takiej wielkiej skali na pełne upamiętnienia i to zresztą dużo skromniejsze, bo moglibyśmy wręcz zbadać upamiętnienia Armii Krajowej przeprowadzone w ostatnich 30 latach, to one do dzisiaj rozmachem chyba nie dorównały jeszcze temu, co zrobiono, mimo że minęło już 30 lat, no już tej pełnej wolności politycznej i na pewno tej swobody w zakresie polityki pomnikowej. Jednak chyba do dzisiaj upamiętnienia Armii Krajowej jeszcze nie dorównały potędze, gigantyzmowi, takiej reprezentatywności, reprezentacyjności i lokalizacjom upamiętnień, które przydzielono Armii Czerwonej. To zresztą w niektórych miastach, to nie jest jakiś taki zarzut w stosunku do władz miasta, ale ja podam na przykład przykład Włocławka. Zauważmy, o ile skromniej upamiętnienie Armii Krajowej jest właśnie schowane w stosunku do upamiętnienia, czy miejsca, gdzie była upamiętniona Armia Czerwona. Każdy, kto zna Włocławek, porówna te dwa place, czy dwa miejsca, bo to w zasadzie bardziej jest skwer tam, gdzie jest pomnik ładny i dobrze, że on się znajduje i tutaj jest zadbany, odbywają się uroczystości pod tym względem tutaj i do władz Włocławka, stowarzyszeń wojska, tam już w tej chwili wróciło wojsko, do harcerzy szczególnie i do przedstawicieli środowiska Światowego Związku Żołnierzy AK. Mam ogromną wdzięczność, że dbają o ten pomnik, ale wystarczy właśnie porównać, o ile lepsza lokalizacja, ile lepsze położenie. Każdy, kto zresztą zna Toruń, może też porównać ten skwer, dzisiaj niepomnikowy i nie pełni tej roli przy wejściu do Muzeum Etnograficznego, a dużo skromniejsze upamiętnienie Armii Krajowej, tylko że od razu dodajmy, Armia Krajowa w Toruniu ma akurat cały szereg upamiętnień, to jest jakby cykl i tych ładnych tablic pamiątkowych na dużych kamieniach, no i szczególnie najważniejsza bohaterka i żołnierz Armii Krajowej wywodząca się z Torunia, generał Zawadzka, ma figuratywne, pomnikowe upamiętnienia, więc tu można powiedzieć, że już dzisiaj Armia Krajowa ma na pewno więcej niż Armia Czerwona, chociaż Armia Czerwona się wyróżniała tym, że ich wielki pomnik był większy nawet pod względem wysokości niż największe najważniejsze upamiętnienie historycznie Torunia, czyli pomnik bohatera największego miasta, czyli Mikołaja Kopernika. W każdym bądź razie te pomniki wyrządziły też właśnie wielką krzywdę naszej polityce właśnie historycznej państwa polskiego, też tożsamości, poczuciu tej tożsamości mieszkańców Polski, szczególnie tych pierwszych kilkudziesięciu powojennych lat, bo nie upamiętniały prawdziwych bohaterów, nie upamiętniały prawdziwych, wspaniałych bohaterów II wojny światowej i wartości, które należy kultywować, o które należy dbać i troszczyć się, tylko upamiętniały, czyli no tych, dla których Bóg, honor, ojczyzna, patriotyzm, miłość, dobro jest rzeczywiście czymś ważnym, a upamiętniały zdobywców, okrutników, wrogów naszych, obcych militarystów, którzy krzywdę nam wyrządzali. Armia Czerwona na pomniki nie zasługiwała, tak samo jak armia niemiecka, jak Wehrmacht. Absolutnie nie powinny one zostać zachowane. I dzisiaj się dokonuje, no jakby tutaj to ostateczne, czy na naszych oczach rozliczenie, będzie to no na pewno jakiś taki mały dodatek do no tej pomocy, czy może nie tyle pomocy, ile swego rodzaju taki gest, który wykonujemy, solidarności wymierzonej no w państwo właśnie rosyjskie, a solidarności z państwem napadniętym, walczącym o wolność, państwem ukraińskim. To jest po części jakby blisko związana ta polityka, ale oczywiście najważniejsza jest ta wielka pomoc, której wszyscy Polacy, całe nasze państwo, wszyscy podatnicy, chcąc nie chcąc, każdy z nas bierze w tym udział i bardzo się z tego cieszę, że taka polityka jest prowadzona. Udzielamy napadniętemu, bo dajemy przykład międzynarodowy, tak jak to zrobiliśmy w 1939 roku. My wtedy pokazaliśmy, złu należy się przeciwstawić, choćby to zło było strasznie silne. Nie my jedni, dodajmy, Finlandia też to zrobiła, tylko miała więcej szczęścia, pewne sprzyjające okoliczności i ona ocaliła swoją suwerenność, obroniła swoje bezpieczeństwo dwukrotnie w starciu militarnym z Rosjanami. My takiego szczęścia, zaatakowani niestety gorzej niż Finlandia i nie mając takich warunków terenowych, no i pewnych innych jeszcze korzyści, nie obroniliśmy się w 1939 jako no, państwo, które by zachowało kontrolę nad swoim terytorium. Padliśmy ofiarą no, tych okupantów, zostaliśmy poddani brutalnej, bezwzględnej, ludobójczej okupacji zarówno Rosji Czerwonej Stalina, jak i od zachodu na terenie bardziej zaludnionym Niemiec Adolfa Hitlera, ale niewątpliwie to my przyczyniliśmy się jako państwo do ostatecznego zwycięstwa nad tym, co było najgorsze wówczas na świecie w życiu politycznym, czyli tymi dwoma totalitarnymi mocarstwami. No można tylko ze zgrozą pomyśleć, jak świat wyglądałby, gdyby te dwa systemy zapanowały nad światem, zwyciężyły, wygrały. Nie byłoby tego świata, który nazywamy wolnym, tego demokratycznego, tego, w którym jest wolność słowa, wyznania, wszelkie inne swobody i panuje no tak umiłowana także przez Polaków wolność, ta wolność, o którą się teraz dobijają mieszkańcy Ukrainy, obywatele Ukrainy. Wobec tego to nasze poświęcenie z 1939 roku możemy troszkę teraz porównywać no, z tym, co robią Ukraińcy, a z drugiej strony dzisiaj to jest dużo jakby mniejszy ten koszt, a więc miejmy nadzieję, że międzynarodowa pomoc, bo nie tylko my pomagamy Ukrainie, pomoże zatrzymać tego wroga, pomoże zakończyć tę wojnę, a my będziemy tutaj no, wspierali tego naszego sąsiada no, w drodze ku dobremu. Te pomniki, które są w tej chwili w Polsce już demontowane, zresztą na samej Ukrainie, również na bardzo dużą skalę, wcześniej te komunistyczne główne upamiętnienia w postaci pomników Lenina zostały rozebrane w liczbie chyba około 1400, to szczególnie po 2014 roku, tam wtedy zaczęła się taka dekomunizacyjna wielka akcja w tej przestrzeni publicznej, w tej sferze pomnikowej. Mam nadzieję, że to ostatecznie spełni też taką dobrą rolę edukacyjną, bo przypomni o tym, jak zły był komunizm i że jego miejsce jest rzeczywiście na śmietniku historii.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za wprowadzenie do naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Pomniki wdzięczności Armii Czerwonej w Polsce. Państwu przypomnę, że gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapraszam do telefonicznego kontaktu z nami. Przypominam numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i końcówka 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Halo, słuchać mnie?
Tak, jesteśmy już na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
No, witam, Adam z Wysłowic. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo jest ustawa dekomunizacyjna, prawda? A w dużym miastach, w różnych województwach, w dalszym ciągu jest dużo pomników postsowieckich, postradzieckich. I ja się pytam, pomimo to jest ustawa, a one w dalszym ciągu stoją. I nie można czy tych samorządów jakoś przymusić do tego, żeby w końcu zlikwidowały te pomniki.
Dziękujemy, panie Adamie. Proszę przejść na odbiór. Bardzo proszę, panie profesorze.
Można przymusić, znaczy są środki prawne i one prawdopodobnie będą ostatecznie zastosowane, ale od razu dodam, że najprawdopodobniej troszkę wspomniał pan, że w dużej, czy że jest dużo takich obiektów. Raczej mówi pan o historii w ostatnich kilkunastu latach. Większość obiektów została rozebrana lub pełni już inną rolę, bo czasami ktoś pamięta obiekt stojący na danym placu, rynku, który był oznaczony tablicami, symbolami, czerwona gwiazda, sierp i młot, jakieś inne elementy związane z propagandą i symboliką komunistyczną. Tablica była też dedykowana właśnie na przykład Armii Czerwonej albo jakiemuś działaczowi, czy jakiejś komunistycznej, generalnie związana z propagandą właśnie prokomunistyczną, promowaniem komunistycznej ideologii, komunistycznych instytucji, formacji, czy właśnie Armii Czerwonej. Po działaniach podjętych przez wielu często stowarzyszenia, inne organizacje, dużo obiektów zmieniło swój charakter, przebudowano je, usunięto elementy propagandowe, czasami wręcz całkowicie je zastąpiono, pomniki dostały nową, mają nowe uzasadnienie, mają nowy opis, mają nową nazwę. To są najczęściej akty lokalne, te akty prawa, czyli uchwały na przykład rad miejskich. To są decyzje lokalnych włodarzy, którzy zmienili formułę. Prawdziwych pomników wdzięczności jest już bardzo niewiele, najwyżej kilkadziesiąt i wiele z nich w tej chwili jest już demontowanych. Zwracam uwagę, że ze wszystkich dużych miast to w ostatniej, dosłownie rok, 2022 mam na myśli. W naszym województwie, akurat kujawsko-pomorskim, ostatni wielki pomnik, kilkunastometrowy, rzeczywiście duży, na pewno ponad 10 metrów tam było, pomnik w Inowrocławiu, został zdemontowany chyba 4 lata temu. Definitywnie przestał istnieć. Troszkę mniejszy w Ciechocinku, który stał, został chyba 4 lata wcześniej zdemontowany. Jeszcze przed wejściem w życie ustawy ten w Inowrocławiu był rzeczywiście już efektem ustawy. Czasami osoby mylą pomniki czy obiekty, rzeźby, rozmaite zdobienia, elementy stojące na terenach cmentarnych, łącznie z bramami, obmurowaniami, terenami otaczającymi, one nie podlegają tej ustawie. To jest inna regulacja i troszkę inna, bardziej skomplikowana problematyka. Za to samych pomników wdzięczności mamy kilka w Szczecinie, mieliśmy dwa w dużym ośrodku Zagłębia na południu Polski, w samej Dąbrowie Górniczej zostały rozebrane. W tej chwili już ich nie ma, dosłownie to jest wydarzenie z ostatniego miesiąca, wręcz sam jestem zadziwiony, że Dąbrowa Górnicza pozbawiła się, no tam jeszcze jeden pomnik, o który toczy się spór co do jego potencjalnie analizowanej komunistycznej wymowy, ale generalnie już nie związany z Armią Czerwoną. Dwa pomniki wdzięczności Armii Czerwonej, tu wdzięczność w cudzysłowie, oczywiście propagandowo ten termin funkcjonuje, zostały rozebrane w wielu miejscowościach, tu pod Sobótką, gmina Sobótka pod Wrocławiem, Garncarsko został niedawno dosłownie, wręcz publicznie 20 kwietnia rozebrany w takiej jednorazowej akcji. Pomnik w miejscowości Siedlec pod Wolsztynem został rozebrany też właśnie 20 kwietnia z osobistym udziałem prezesa Instytutu. W marcu odbyło się pod samym Opolem gmina Pruszków w miejscowości Chrzowice, czy ściślej Folwark Chrzowice. Został nie tylko, że pomnik wtedy rozebrano w marcu, ale kilka tygodni później zbudowano i umieszczono upamiętnienie ofiar II wojny światowej, a więc wykorzystano ten teren, miejsce pamięci do upamiętnienia prawdziwych bohaterów, prawdziwych ofiar, podkreślenia rzeczywiście krzywdy, cierpienia miejscowej ludności, miejscowej społeczności i zbudowania miejsca, które uczy prawdziwej historii takiej, jaka ona była. Generalnie procedury będą prawdopodobnie wszczynane jeszcze w okresie najbliższych miesięcy, jeżeli samorządy niektóre odmówią zlikwidowania tych dosłownie kilkunastu, jeśli może 20-30 paru, które jeszcze zostały, bo sądzę, że większość decyzji już zapadła. Jak się przeglądy prasy czy w internecie, wystarczy wpisać to hasło pomniki wdzięczności Armii Czerwonej czy tam upamiętnienia Armii Czerwonej, to można przejrzeć, że Byczyna, Rzeszów, dużo mniejszych miejscowości, Smołdzino na przykład, to akurat już tam niedaleko Słupska, szereg innych miejscowości, tam już te decyzje zapadły. Spory się toczą tam, gdzie są nadzwyczajne okoliczności prawne, na pewno tak jest z wpisanym do rejestru zabytków i w Olsztynie ogromnym upamiętnieniem, zresztą to zawsze był jeden z największych pomników wdzięczności Armii Czerwonej, upamiętnieniem w Olsztynie, w centrum Olsztyna, na dawnej, ale i zwycięstwa u zbiegu tam z ulicą Emilii Plater. Dzisiaj jest to Aleja Marszałka Piłsudskiego. Ten pomnik na razie nie ma uchwały, nie ma decyzji władz miejskich o rozebraniu, mimo że są już deklaracje i to kilku podmiotów, bo tam chyba było gotowe i Ministerstwo Kultury się zaangażować, Instytut Pamięci Narodowej generalnie deklaruje wsparcie finansowe, deklaruje zaangażowanie się, jeżeli by były jakieś problemy, bo pamiętajmy, każda taka rozbiórka to jest dość poważny koszt. Chyba w Kołobrzegu gdzieś tam tablica będzie demontowana, zabytkowa latarnia. Chyba to ma być nawet 100 kilkanaście tysięcy, mimo że to jest tylko duża tablica, właśnie taka dedykowana czerwonoarmistom. Także część tych upamiętnień naprawdę drogo kosztuje. Wymaga to też czasami przy jakichś obiektach specyficznych dość skomplikowanej pracy inżynierów, techników, którzy sobie z tym poradzą. Ale sądzę, że bardziej mówi pan już o przeszłości, która była aktualna kilkanaście lat temu i prawdopodobnie co do części obiektów, bo czasami ludzie nie podchodzą blisko do pomnika i wydaje im się, że to stoi to samo co 20 lat temu, co 30 lat temu, czy co pamiętają wręcz, jak ktoś ma trochę więcej lat, tak jak ja na przykład, to nie jeden obiekt znam jeszcze i wiem, że był zlokalizowany, że w tym miejscu w okresie Polski Ludowej podejdzie się współcześnie i widać, że to już nie ten pomnik, nie ta dedykacja. Ja dodam od razu taką ciekawostkę, bo niedawno trafiłem do kompleksu Zamojskich Pałacowego. Piękne wnętrza, piękny obiekt poświęcony kulturze wieków dawno minionych, czyli pałac w Kozłówce pod Lubartowem na Lubelszczyźnie. Tam jest za jednym z pałacowych pomieszczeń gospodarczych zlokalizowany taki mały parczek jakby pomników, czy kilkanaście ich tam stoi. Jest tam kilka właśnie obalonych, usuniętych pomników komunistycznych. Akurat nie ma tam Armii Czerwonej samej, ale znajdziemy tam chociażby Marchlewskiego z Włocławka, potężny, wielometrowy pomnik. Znajdziemy tam pomniki Bieruta, znajdziemy tam kilka upamiętnień Lenina, kilka innych komunistycznych, głównie rzeźb dedykowanych poszczególnym działaczom komunistycznym i to pokazuje, jak stopniowo z tej przestrzeni publicznej cała grupa obiektów rzeczywiście już została usunięta. Kozłówkę polecam jako też dla miłośników czy osób zainteresowanych XX wiekiem i rozliczeniem z komunizmem, bo tam widać już te postacie, które trafiły w istocie w tym wypadku nie tyle na śmietnik historii, ile ze względu na ocenę pewnych walorów artystycznych, atrakcyjności, a zarazem dość ciekawą lekcję historii, jaką tam można zorganizować, bo mamy tam łącznie kilkanaście postaci, to jest około 10 osób, które były ważnymi działaczami ruchu komunistycznego, które odgrywały ogromną rolę. W większości miast były ich ulice, były jakieś inne upamiętnienia, nazwy zakładów, szkół i tak dalej. Wielu stały jakieś popiersia czy inne upamiętnienia trwalsze, i w niektórych ośrodkach stały też ich pomniki, właśnie rodziny. Inny, na przykład dla Juliana Marchlewskiego, wybitnego działacza komunistycznego, zdrajcę sprawy polskiej, człowieka, który w roku 20 z Armią Czerwoną szedł na Warszawę, a więc tutaj wyjątkowo fatalnej, haniebnie zapisana na kartach historii postać, mimo wykształcenia, całych tutaj wspaniałych też losów części rodziny, sam Julian Marchlewski absolutnie na żadne upamiętnienie nie zasługuje, za to jego potężny pomnik, bardzo dobrze dobrze się wpisuje i pokazuje, jak upamiętniono fatalne wartości, jak w Polsce Ludowej prowadzono właśnie tę zafałszowaną politykę historyczną i tam w tym muzeum w Kozłówce, w tym Muzeum Socrealizmu, bo tam to jest też pod tym kątem ustawione, jak on funkcjonował. Ale nie jest to już dzisiaj masowy problem, za to ta droga prawna, o której pan mówił, na pewno będzie uruchomiona, jeżeli nie pomogą próby, nazwijmy, takiego kompromisowego porozumienia się, bo jedną rzecz trzeba pamiętać. Tak naprawdę, żeby po zdemontowaniu pomnika bardzo ważne jest, i w ogóle przy jego demontowaniu, bardzo ważne jest to, żeby wykorzystać generalnie miejsca i dalej prowadzić politykę upamiętnieniową. To nie może być jakby tylko tak, że zdejmiemy te niesłuszne pomniki złe, służące złej sprawie, a nie będziemy budowali nowych. Budowa nowych jest bardzo ważna. Budowa tych nowych upamiętnień, dedykowanych prawdziwym wartościom, tym budowanym na tym fundamencie tej triady Bóg, honor, ojczyzna, ale czy to postaciom, czy strukturom, instytucjom pomników Armii Krajowej, pomników wielkich wodzów, generałów, przywódców, no tak jak w tej chwili w Polsce chyba w kilkudziesięciu miastach w krótkim okresie, czyli ostatnich, w dość krótkim, budowę pomników, to 20 parę lat, to nie jest długo, powstało co najmniej 500 pomników marszałka Piłsudskiego, w tym nawet niektóre przepiękne konne. I to jest rzeczywiście ten kierunek, w którym należy postępować, i generalnie to jest najważniejsza praca, bo potem trzeba całą akcję edukacyjną, zresztą w okresie jakby budowy, przygotowania, wykonać, a znowu przy usuwaniu pomników bardzo dobrze jest też przeprowadzić taką akcję informacyjną, adresowaną już do konkretnych mieszkańców. Ja tam w Olsztynie właśnie rekomendowałem taki cykl działań edukacyjnych, zresztą po części delegatura na przykład Instytutu, ale nie tylko delegatura Instytutu realizuje taką politykę, bo to najpierw trzeba pozyskać mieszkańców do tej idei, że dany obiekt jest zły, a po drugie trzeba ich też pozyskać do pomysłu na nowe upamiętnienia, i wtedy rzeczywiście to będzie trwałe osadzenie, gdy obiekt, a ściślej to, co on czci, upamiętnia, będzie w sercach mieszkańców, to jego ta trwałość pomnikowa będzie dwukrotnie czy kilkukrotnie mocniejsza na uroczystościach. Ludzie będą obecni, będą się rocznicowo z kwiatami pojawiali, będą chętnie brali udział czy odwiedzali, pokazywali go znajomym, gościom, opowiadając wręcz o jego roli, o znaczeniu, o wartości. To jest tutaj taka bardzo ważna rola upamiętnień już z tej perspektywy takiej lokalnej, regionalnej. Każdy na przykład w Toruniu, kto trochę dłużej jest zasiedziały i kojarzy postać Elżbiety Zawadzkiej, na pewno chętnie prowadzi do pomnika pani generał, już w takim wieku poważniejszym, siedzącej przed siedzibą fundacji, czy swojego muzeum, małego, niewielkiego muzeum na ulicy Podgórnej. Każdy z radością. To jest zresztą tradycja już wielowiekowa, czy sięgająca minionych stuleci, pomnik Mikołaja Kopernika, który jest niewątpliwie najbardziej rozpoznawalnym z perspektywy międzynarodowej mieszkańcem Torunia, urodzonym w Toruniu, rodakiem z naszego miasta, z grodu Kopernika, a więc każdy chętnie prowadzi, pokazuje tę postać. Zresztą jest ona aktualizowana. Mamy juwenalia, mamy początek roku akademickiego, mamy przyozdobienia uniwersyteckie, mamy jakieś inne święta czy zdarzenia, chociażby pandemia, Mikołaj Kopernik w maseczce, a teraz mamy gesty solidarności z walczącą z Rosją o wolność Ukrainą, i mamy w barwach narodowych państwa ukraińskiego naszego wielkiego bohatera. Także sądzę, że mówi pan troszkę o latach już minionych, bo tych komunistycznych upamiętnień faktycznie mających taki charakter zostało już najwyżej kilkadziesiąt, to nie jest już jakaś masowa. Tablic, które mogą być przedmiotem dyskusji, ale już nie dedykowanych Armii Czerwonej, może być dużo więcej. To już możemy prawdopodobnie, część jest zresztą chyba albo mało czytelna, albo gdzieś pochowana, czy wręcz trudno dostępna, bo i tak się zdarza, wystarczy jakiś płotek, ogrodzone obiekty mieszkalne i wtedy czasami takie upamiętnienie jakby znika faktycznie z przestrzeni ogólnie dostępnej i jest w istocie wyłączone. Nie odgrywa zresztą już wtedy też swojej roli.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Mówi Łukasz z Warszawy. Ja chciałem bardzo konkretnie do tematu dzisiejszego się odnieść, bo bardzo dużo, jak słucham tej audycji, jest takich ubocznych tematów. Mianowicie większość tego czasu, która była poświęcona pomnikom, była poświęcona likwidacji pomników aktualnie, które można powiedzieć odbywają się w majestacie prawa. Ja natomiast chciałem powiedzieć o sytuacji zaraz takich z pierwszych lat powojennych, kiedy byli ludzie, którzy również takie pomniki usuwali. Mianowicie dotyczy to pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Łodzi. Ten pomnik został odsłonięty w listopadzie 1945 roku. Zresztą to było na miejscu pomnika, gdzie był przed wojną pomnik Moniuszki. I w roku, w lutym 1946 roku, a więc w niecałe 3 miesiące, znalazła się grupa ludzi, która ten pomnik wysadziła w powietrze, niszcząc go doszczętnie. Było to 5 osób. 3 z rodziny Stanilewiczów, Władysław, Anna i Andrzej. Andrzeja osobiście znałem, natomiast dodatkowo jeszcze był pan Suwalski i pan Lambert. To byli ludzie, którzy byli urodzeni lata 23-26, czyli mieli w tym czasie po 20 parę lat. Należeli do tak zwanego Korpusu Obrony Narodowej. Ta cała akcja miała kryptonim Naczelnik i ten pomnik został wysadzony przy użyciu 30 kg materiału wybuchowego o nazwie Szedyt. Ponieważ rodzina Stanilewiczów miała w Łodzi aptekę, to mogli taki środek wybuchowy wyprodukować własnymi siłami. Rodzina bardzo zasłużona, bo ojciec tych trzech tego rodzeństwa zginął w Katyniu. Otóż udało się w jakiś sposób nie być aresztowanym przez najbliższy czas. Natomiast w 1950 roku, w grudniu, nastąpiły aresztowania i no, ja nie wiem o wszystkich osobach, ale wiem o Władysławie i Andrzeju Stanilewiczu, że dostali wyroki po 15 lat więzienia. No, taka sytuacja była, że to już był pewnie rok 51, że po odsiadce 5 lat wyszli na wolność. Znaczy znałem osobiście, bo ten jeden Władysław to zmarł w 2011 roku, Andrzej Stanilewicz w 2008, ten, którego znałem. A znałem go stąd, dlatego że jego żona była córką przyjaciół moich rodziców. No, oprócz tego, że siedział ten człowiek, że nie jeden, w więzieniu, to ta rodzina była bardzo represjonowana. Jego żona wychowywała 2 małe wtedy córeczki. Oczywiście niemożliwość pracy, zresztą ten Andrzej sam po wyjściu z więzienia też przez wiele, wiele lat nie mógł uzyskać możliwości pracy. Jakoś ci ludzie sobie tam dzięki pomocy pewnie innym osobom dawali radę. Ten pomnik po tym wysadzeniu został oczywiście odbudowany, no bo to był rok 46, jak 11 lutego wieczorem ten pomnik był wysadzony. Natomiast na jesieni tego samego roku został odbudowany. No i taką informację też miałem, że do tego były używane płyty nagrobkowe z cmentarzy żydowskich i ewangelickiego w Łodzi. Także no, były to takie historie, które może nie wszystkim są znane. Myślę, że pan profesor pewnie o tym słyszał, ale większość słuchaczy może tego nie słyszała, dlatego pozwoliłem sobie na ten temat tą historię krótko opowiedzieć, a jak mówię, znałem osobiście jednego z nich i miałem te relacje bezpośrednio od niego. Trochę szczegółów takich bardziej konkretnych można znaleźć również w internecie.
Dziękujemy. Tak, to ostatnie zdanie już, panie Łukaszu, poproszę.
Ten pomnik wdzięczności, no to ta wdzięczność to oczywiście wiadomo jaka jest, a jeżeli by ktoś miał wątpliwości co do tego, to niech przeczyta, jeżeli dostanie biuletyn IPN-u, wydanie z maja numer 5 z tego roku, który nosi tytuł Zbrodnie spod Czerwonej Gwiazdy, gdzie jest opisane, są deportacje, obozy, gwałty, grabieże sowieckie. I wypisz, wymaluj, jak teraz się to ogląda i słyszy, co się dzieje na Ukrainie, nic się nie zmieniło przez te całe lata. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Dziękujemy, panie Łukaszu, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, panie profesorze.
Bardzo ładnie i dobrze, że pan przypomniał tę łódzką akcję wymierzoną w pomnik, ten bohaterski czyn odważnych i bardzo dzielnych mieszkańców, którzy rzeczywiście chcieli zaprotestować, no nie tyle przeciwko samemu pomnikowi, pamiętajmy, no one po prostu symbolizowały oszustwo, symbolizowały tak naprawdę, były po prostu symbolem krzywdy, symbolem nieszczęścia. To był protest i to wysadzenie pomnika jakby zastępowało na atak na złodziei, morderców, zbrodniarzy, okupantów, krzywdzicieli Polski. To było takie no, symboliczne próba chociaż takiego cząstkowego ukarania tych, którzy nas niewolili. W Polsce ataki na pomniki no, miały z reguły błyskawiczny charakter. Najczęściej już tam pojawiały się jakieś formy, czy to obmalowania, obrzucenia farbą, obrzucenia kamieniami, jajkami, pomidorami, czymkolwiek, żeby go zanieczyścić, uszkodzić. Już pierwsze tygodnie po zbudowaniu, dlatego były z reguły dobrze pilnowane. To była zresztą też jedna z motywacji do ich centralnego lokowania i ciągnęło się to aż do lat 50. Później były już rzadsze te ataki, szczególnie, że władza niezwykle brutalnie represjonowała, tu pan wspomniał też o tych działaniach w wypadku Łodzi, ale rzeczywiście te wyroki mogły sięgać nawet kilkunastu lat więzienia, mogły spowodować też bardzo ciężkie no, tortury, prześladowania, całe brutalne śledztwo. W pierwszych latach po wojnie Łódź, Częstochowa, Łódź dwukrotnie, tam też i cmentarz, Bydgoszcz, Grudziądz, Płock, Gdańsk, to pomnik zlokalizowany tam przy cmentarzu na ulicy Giełguda, kilka innych, Kielce, szereg innych ośrodków, Kraków, było miejscami, w których dochodziło do ataki, czy to robione przez osoby indywidualne, czy grupy no, koleżeńskie, ale nie organizacyjnie, czy właśnie przez bezpośrednie struktury konspiracji niepodległościowej, antykomunistycznej, czy na przykład grupy młodzieżowe, które też zawiązywały takie małe, niewielkie organizacje. Także była to akcja masowa takich ataków. Prawdopodobnie, jak można się domyślać, mogłoby być nawet i setki, często na ten sam obiekt, bo nie zawsze były skuteczne. Władze często dzięki konfidentom, dzięki inwigilacji, kontroli wykrywały przed atakiem na przykład, że ktoś gromadzi materiały wybuchowe czy inne środki do ataku na pomnik i zatrzymywały to, z niektórych spraw jest znane. Za to prawdopodobnie w wypadku części ataków, jeżeli władze, służby porządkowe szybko oczyściły, uporządkowały pomnik, nie zawsze była uruchomiona nawet sprawa, więc o części ataków możemy domniemywać, że mogły mieć miejsce, że miały miejsce. Zresztą czasami po jakimś czasie stan pomnika wskazywał, że coś się działo. No, czy była to wichura i jakieś gałęzi frunął, czy coś z balkonu spadło, czy był to jednak atak, nie zawsze można było zidentyfikować. Takim kolejnym jakby wzrostem, okresem wzrostu ataków na pomniki, i tu nie mówię o cmentarzach, bo na cmentarzach mamy przede wszystkim prowokacje, za którymi można oceniać stały po prostu służby i to krajowe, jak i być może sowieckie, aby kompromitować Solidarność. Zresztą z niektórych ośrodków to jest znane od Trójmiasta z Sopotem włącznie po Wrocław, ale na pewno w okresie Solidarności wzmogła się aktywność społeczeństwa polityczna. Po wprowadzeniu szczególnie stanu wojennego wzmogły się wśród najbardziej zaangażowanych, radykalnych działaczy nastroje antykomunistyczne i wtedy w wielu miejscowościach, nawet nie za dużych, no w ramach swego rodzaju takiego no, odpowiedzenia, zaprotestowania przeciwko krzywdom i masowym represjom. Pamiętajmy, stan wojenny, no to w pierwszych kilku tygodniach mamy niezwykle brutalną operację aresztowania tysięcy, uwięzienia niewinnych osób. Ten proces internowań, który łącznie do kilkunastu tysięcy, później jeszcze w 82 roku z obozami wojskowymi doprowadził. Potem sprawy sądowe, aresztowania, niezwykle brutalne działania wymiaru sprawiedliwości, no zwalnianie z pracy, degradacje, łącznie tych pokrzywdzonych przez stan wojenny. w pierwszych kilkunastu miesiącach będzie dziesiątki tysięcy. Poziom z tego powodu takiego ewidentnego niezadowolenia, no oczywiście też niezadowolenia osób, którym no Solidarność no była niezwykle bliska. Pamiętajmy, ruch wielomilionowy, prawie dziesięciomilionowy, cieszył się, był ogromną nadzieją. To, co się w sierpniu i w następnych miesiącach 80 roku i przez cały 81 rok działo, to była ta wielka nadzieja na bez wojny, bez powstania, bez jakiegoś konfliktu, interwencji wojskowej, obcej, innej, na zmianę na lepsze państwo. I to wszystko jakby ginie, zostaje no, pod tymi brutalnymi ciosami hunty generała, no, generała komunistycznego Wojciecha Jaruzelskiego, zniszczone. Odreagowanie to między innymi także znowu fala ataków na różne komunistyczne obiekty, różne komunistyczne obeliski upamiętnienia, w tym i na pomniki Armii Czerwonej, a więc to się znowu pojawia, ale to była rzeczywiście jedna z klasycznych takich form działania nastawionych antykomunistycznie mieszkańców. Niszczenie tych symboli, próba zaatakowania, dlatego też one o tym władze komunistyczne sowieckie i polskie dobrze wiedziały. Dlatego starano się budować je bardzo mocno, bardzo solidnie, dbać też o ich tą lokalizację, taką centralną, o dużym natężeniu ruchem, o dobrej widoczności w pobliżu ważnych urzędów, instytucji, bo dzięki temu były po prostu lepiej pilnowane, lepiej zadbane, szybciej można było też naprawiać i usuwać wszelkiego rodzaju uszkodzenia, czy te no, propagandowo niekorzystne napisy, gdy się pojawiało zbrodniarze, czy tam Katyń pomścimy, czy precz ze Stalinem, precz z ruskimi, rozmaitego typu no, pomnik bardzo dobrze się nadawał wdzięczności Armii Czerwonej właśnie do ataków precz z sowiecką okupacją, no, czy na przykład żądania powrotu do granicy, do oddania okupowanych ziem wschodniej Polski, to z tej perspektywy wypędzonych, wysiedlonych, te pomniki w ogóle, ci, którzy się znaleźli poza swoim rodzinnym Wilnem czy Lwowem, było zupełnie zrozumiałe, że takie obiekty traktowali jako cel ataków. Ale było ich bardzo dużo. Szczególne nasilenie było wtedy, gdy konspiracja była jeszcze w miarę silna, tutaj rok 46, bo to jest tak, ledwo oddane są te pomniki do użytku, czy jesienią w drugiej połowie 45, czy na początku, tu szczególnie korzystna data z punktu widzenia rosyjskiej propagandy, to był luty 46, a więc 45, 46 i błyskawiczne kontrakcje konspiracji niepodległościowej podziemia, czy po prostu indywidualnych obywateli samodzielnych, którzy antykomunistyczne nastawienie w ten sposób demonstrowali, atakując takie pomniki. Niektóre kilkukrotnie były atakowane, powtarzano te daty. Władze z reguły konsekwentnie, chyba w Grudziądzu mamy taką akcję i z 46 roku, i z 47 roku i władze konsekwentnie odbudowywały, naprawiały. No to była tego rodzaju no, taka chęć absolutnie udowodnienia. Pomnik stał. Postawiliśmy i stać będzie i rzeczywiście do końca Polski Ludowej z reguły bardzo konsekwentnie broniono ich, a jak się okazało, to gdzieniegdzie czasami i dłużej. Taką ciekawostką chyba jest jedno z no, może znanych na pewno regionalnie, że w Częstochowie, gdzie pierwszy pomnik Armii Czerwonej został zaatakowany i częściowo uszkodzony zaraz po zbudowaniu, to był chyba 46 rok, gdy przyszła, no zaczęła się już no, transformacja ustrojowa, zaczął się ten system komunistyczny jakoś, zaczął słabnąć przede wszystkim, może nie tyle upadł, ile słabnąć, to wymuszono rozebranie pomnika tak nieformalnie, czy pojawiły się no po prostu groźby częściowo anonimowe, ale tak nie do końca, które zasugerowały władzom lokalnym, że powtórzy się po prostu, czy pojawi się, tak jak w latach 40., a tak no, z próbą wysadzenia, a więc stwarzający pewne też zagrożenie. I to szybko przekonało władzę do zgody na rozebranie pomnika, więc tego typu takie ostre zadziałanie. No, były też innego typu akcje, czyli takie potajemne zdemontowanie niektórych elementów pomnika. Takie dość głośne było chyba w Poznaniu z takim cichym usunięciem, zresztą przez służby państwowe Czerwonej Gwiazdy z jednego obiektu i ukrycie po prostu prostu tego elementu propagandowego w taki sposób dyskretny. Też chyba po części po to, żeby się mniej konsulat Federacji już wtedy, czy jeszcze Związku Sowieckiego, później Federacji Rosyjskiej, żeby mniej miał podstaw do narzekania. Ale rzeczywiście bohaterstwo było tutaj duże. Bardzo dobrze, że pan przypomniał tę taką dramatyczną cenę też, jaką płacili ci, którzy ośmielali się podnieść ręce na te pomniki. To ja chyba dzisiaj w telewizyjnej części wspomniałem, że na naszych oczach dosłownie rok, dwa lata temu do funkcjonariuszy czy osób publicznych zaangażowanych w demontaż pomnika Koniewa w mieście, w stolicy Republiki Czeskiej w Pradze dotarły nagle jakieś zagrożenia czy ostrzeżenia, że mogą być osobiście zagrożeni, że jacyś killerzy, że jakaś będzie tutaj zemsta za to, że podjęli decyzję o usunięciu upamiętnienia pomnikowego marszałka Koniewa, a więc mamy taką niezwykłą, brutalne odreagowanie, tak jak kiedyś można było dostać wyrok wieloletniego więzienia, dzisiaj można paść ofiarą takiej kampanii nienawiści, kampanii propagandowej. Zresztą tak się stało w wypadku tych burzycieli z polskiej strony. Należy im się pochwała pomnika Czerniachowskiego w Pieniężnie, gdzie spotkali się też z taką niezwykle brutalną operacją, brutalną akcją propagandową ze strony Federacji Rosyjskiej. Od razu zresztą akurat Pieniężno, bardzo ładne, przepiękne miasto na Warmii z przepięknym kościołem parafialnym i bardzo sławnym muzeum przy położonym w tym prześlicznym miasteczku klasztorze werbistów. To jest to Muzeum Azji i Pacyfiku ze względu na ich misyjną aktywność i zbiory zgromadzone gdzieś w Azji i Afryce, ale tam w tym Pieniężnie znajduje się też jedno ważne miejsce na Wysokiej Skarpie, w górnej części miasta, na takim górnym tarasie. Jest bardzo zadbany, bardzo bogaty też w różne elementy propagandowe cmentarz, co najmniej kilkudziesięciu pochowanych czerwonoarmistów, którzy zginęli w walkach w 1945, który jest wręcz taką perełeczką tej troski władz pod tym względem. Programy rosyjskie, trzy, które oglądałem o pomniku Czerniachowskiego, ani razu się nie pofatygowały. Te naprawdę niewiele, tam parę kilometrów dalej, żeby pokazać odbiorcy, widzowi rosyjskiemu czy międzynarodowemu, jak Polacy ładnie dbają o rosyjskie cmentarze, o sowieckie cmentarze, jak one są troskliwie objęte opieką. Polecam każdemu, bo to jest taki dowód, zresztą każdego w dużym mieście zachęcam do odwiedzenia, czy na Redłowie w części cmentarza wojskowego jest piękny wojskowy polski cmentarz, a obok równie zadbany cmentarz sowiecki, zresztą z przeniesionym pomnikiem ze skweru Kościuszki, tak zwanej tam różnie określano, ale sanitariuszki, tak to nazwijmy, rosyjski, czy obiekt wojskowy na cmentarzu, obok cmentarza garnizonowego w Gdańsku, kwatera, ta potężna część sowiecka, i w wielu, wielu innych miastach znajdziemy bardzo dobrze zadbane pod tym względem strona polska ich tutaj nie tyka i nie rusza. Za to zaraz po wojnie, akurat ta wojna o pomniki rzeczywiście przybierała tę bardzo czynną formę takich ataków i niestety cenę można było zapłacić bardzo bolesną. Dzisiaj tym ludziom pomniki możemy właśnie stawiać za to, że burzyli te złe, służące złej sprawie pomniki. Możemy ich upamiętniać tablicami. Większość ich już nie dożyła. Część doczekała, bo jeśli dobrze pamiętam, już zaraz w 90 roku odbył się proces rehabilitacyjny Stanilewicza, także w Łodzi tam rzeczywiście była rehabilitacja, docenienie i oczywiście tutaj oczyszczenie z tych komunistycznych oskarżeń za słuszny atak na symbol komunistycznego zniewolenia.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo?
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Witam. Kogo witamy, skąd telefon?
I witam ojca prowadzącego, pana profesora i wszystkich słuchaczy. I ja się nazywam Marek Wierzbicki i jestem z Trzebatowa nad rzeką Regą z województwa zachodniopomorskiego. I teraz chciałbym przede wszystkim powiedzieć głównie do pana profesora, ażeby pan się trochę opamiętał w tym swoim takim głębokim zacietrzewieniu, w tej takiej ciągłej swojej dużej negatywności do Rosji, bo przecież Rosja to nie tylko jakieś zło, i z pewnością były też i dalej też na pewno są jakieś również dobre działania Rosji na rzecz swoich obywateli, dla dobra Polski, Europy i świata. Tak samo jak ze strony Polski też nie były tylko same jakieś dobre działania. Bo tak, proszę być dużo bardziej obiektywnym, bo z pewnością były i są jakieś też dobre działania dla Polski ze strony Rosji i nie tylko ze strony Rosji, a jeżeli były ze strony Rosji jakieś złe i negatywne działania dla Polski, to Polska z pewnością też i sama się do tego w wielu przypadkach sama przyczyniała i dalej też się przyczynia.
No tak, no to się doczekaliśmy, panie profesorze. Bardzo proszę.
Powiem panu tak, no troszkę Rosję znam, troszkę kulturę rosyjską znam i od razu dodam, że bardzo cenię. Dodajmy zresztą, no, że w tej kulturze też znajdziemy wątki wielu innych narodów, czy jakiś tam współudział. Jak spojrzymy na biografię, no, chociażby Dmitra Szostakowicza i zidentyfikujemy, że jest to po prostu potomek po tej linii męskiej, powstańca styczniowego, bohatera Ruchu Narodowego, a z drugiej strony już sam wybitny kompozytor światowej sławy, światowej klasy jest no praktycznie całkowicie tutaj no w pełni obywatelem rosyjskim, sowieckim i bardzo też zresztą zaangażowany publicznie, to można rozdzielić te dwie strefy, jakąś aktywność polityczną i aktywność kulturalną i tak najczęściej robimy. Nie czytamy wybitnego pisarza za to, czy on jest dobrym mężem, czy złym mężem, ale dlatego, że dobrze pisze. Nie słuchamy muzyka za to, że on no, politycznie no, jest zwolennikiem złej wojny, czy jej przeciwnikiem, ale słuchamy muzyka, jego muzyki za to, że stworzył dobrą muzykę. Ja nie mam i nie jestem zacietrzewiony, czy wrogi narodowi rosyjskiemu, wrogi kulturze rosyjskiej, społeczeństwu rosyjskiemu. Ja jestem wrogi, czy generalnie tutaj krytykę przeprowadziłem nie Rosji i Rosjan tak jako całość, tylko skoncentrowałem się na złej historii państwa, którego się obronić nie da. Państwa sowieckiego, państwa zdominowanego. Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika była największą częścią Związku Sowieckiego. Dominowała wielkością, dominowała też liczebnością mieszkańców, potencjałem, znaczeniem, liczbą kadr wręcz na stanowiskach kierowniczych. Ale to do nich ta krytyka jest przede wszystkim kierowana. Nie do szeregowych obywateli i do funkcjonowania tego państwa, jeżeli chodzi o jego no, relacje z sąsiadami, w tym na przykład z Polską. Pamiętajmy, no, od samego powstania tego nowego tworu politycznego, zbudowania go przez Lenina, jest to twór bardzo groźny, niebezpieczny, agresywny. Czy to dla małej Gruzji, czy dla dużo większej Polski, czy dla niezbyt ludnej, chociaż terytorialnie wielkiej Finlandii, czy dla sąsiada armeńskiego gdzieś tam daleko na południu, czy chociażby dla narodu ukraińskiego, którego generalnie wchłonął w większości w swoje granice. To nie jest no, jakby krytyka rosyjskości narodu rosyjskiego, tylko krytyka złej komunistycznej ideologii, która w tym państwie zadomowiła się jako pierwsza. Tam pomijam rolę i znaczenie tej malutkiej późniejszej Mongolii, ale generalnie mamy niestety później roznosiciela. To państwo rosyjskie w tym wydaniu Czerwonej Rosji, Związku Sowieckiego, staje się później rozsadnikiem tej złej ideologii, roznosicielem na cały świat, czy to poprzez ruch komunistyczny, czyli międzynarodówkę komunistyczną, czy poprzez no, wpływy już i zwycięstwo ruchu komunistycznego, czy ruchów komunistycznych w poszczególnych krajach świata, aż po ten ogromny sukces po II wojnie światowej i zdobycie kontynentalnych Chin. Ale tu proszę nie przypisywać mi, czy nie interpretować tego, co mówię, jako antyrosyjskości. To nie jest jakaś taka uniwersalna antyrosyjskość teraz. Mamy coś, co rzeczywiście wymusza na nas bardzo no, konkretne no, konieczność wręcz opowiedzenia się. 24 lutego Federacja Rosyjska, duże państwo terytorialnie największe na świecie, ludnościowo no, mieszczące się w kategoriach państw dużych, bo stu kilkudziesięciomilionowych, przeprowadziło jego władzę, ale no nie samodzielnie, to nie kilkudziesięciu ministrów, polityków z pierwszej, nazwijmy, setki rządzących skupionych wokół Putina. To nie kilkudziesięciu czy kilkuset generałów, czy ważniejszych może no, osób w niższej trochę randze pułkowników przeprowadziło i przeprowadza tę operację. Niestety to państwo ma wykonawców rozkazów, które są generalnie zbrodnicze z urzędu. No proszę pamiętać, zniszczenie pokoju, nieuprawniony napad na pokojowo żyjącego sąsiada jest po prostu zbrodnią i każdy żołnierz Federacji Rosyjskiej, który przekracza granice swojego państwa i z bronią w ręku w celach wrogich wkracza do sąsiada, no po prostu zasługuje na potępienie. I innego słowa nie powiem, a pamiętajmy, tych przekraczających są tysiące, zresztą też tysiące już poległy. I no tutaj nie da się powiedzieć nic dobrego o tych Rosjanach, którzy się tego dopuszczają. No większość Rosjan nie popełniła jeszcze, no mamy takie dość smutne szacunki. Od razu dodajmy, w państwie niedemokratycznym, Rosjanie jest państwem demokratycznym, bardzo trudno badać tak naprawdę prawdziwe nastroje, stanowiska obywateli, opinii publicznej. Wiemy, że tam jest mnóstwo dobrych ludzi, którzy protestują, czy nie są no, prywatnie, są przeciwko wojnie. Wiemy niestety też, że jest bardzo wielu, no, szczególnie tych związanych bardziej z państwem, z władzą, ze służbami, z mundurem, ze strukturami, czy to policyjnymi, innymi organami porządku, czy właśnie z wojskiem, którzy są, no, czy to propagandowo, zresztą wystarczy pooglądać rosyjską telewizję, czy posłuchać rosyjskich mediów prasowych, internetowych i można zobaczyć naprawdę odwracanie, no po prostu kota ogonem, to najkrócej tak można ująć, czyli przedstawianie operacji wojskowych na Ukrainie no, w sposób obrzydliwie kłamliwy. Jak ja słuchałem relacji, czy to zaraz po zajęciu Chersonia, Berdiańska, czy walki o Mariupol, czy teraz obejrzałem sobie bardzo długą audycję o obchodach 9 maja rosyjskiego Dnia Zwycięstwa w Melitopolu, to po prostu włos mi się na głowie jeżył i miałem wrażenie, jakbym się cofnął do 1939 roku i tak jak z kart historii, bo nie żyłem wtedy, ale czytam o nieszczęściu no, wschodniej Polski, jeżeli chodzi oczywiście pod okupacją niemiecką, było równie, a nawet dużo bardziej okrutnie, tu szczególnie na Pomorzu w tym czasie, ale jak jesienią 1939 roku Sowieci uprawiali tę swoją propagandę właśnie wyzwolicielskiej misji Armii Czerwonej zrealizowanej, gdy tym tak naprawdę zrobili misję niszczycielską, zniewalającą, niszczącą państwo polskie i generalnie zniewalającą wszystkich obywateli bez względu na narodowość, ale wszystkich obywateli polskich, zresztą masowo ich potem poddano represjom. I teraz mamy taką samą oszukańczą, propagandową akcję, no pana obrona, ja no nie wiem, mogę zgadywać, że może ma pan w rodzinie, ma pan we krwi osoby bliskie z pochodzenia związane no może z rosyjskością, a może no jest pan po prostu wielbicielem muzyki, literatury, kultury rosyjskiej, może no w inny sposób i absolutnie jestem w stanie to zrozumieć, bo szczególnie muzykę, także część muzyki balladowej, popularnej całkiem lubię słuchać. Historia i kultura Rosji jest po prostu najzwyczajniej w świecie ciekawa i jest ona złożona z różnych elementów, ale w relacjach ściśle politycznych, historii politycznej, to niestety i Cesarstwo Rosyjskie, no na kartach historii, bo być może to pan tak właśnie też odebrał, jak pan słuchał początkowej części, na kartach historii naprawdę to było więzienie narodów, a my Polacy, którzy padli ofiarą no, tego całego no, spisku petersburskiego, wtedy stolica czasowo nie znajdowała się w Moskwie, otóż ewidentnie padliśmy ofiarą no, tej rosyjskiej intrygi, którą no zresztą wcześniej już byliśmy przez no długie lata ofiarą rozmaitych akcji osłabiających nasze państwo. No mamy prawo wyjątkowo czuć się pokrzywdzeni, szczególnie no nazwijmy z dzisiejszej perspektywy, jeśli chodzi o wiek XIX, o wiek XVIII, o wiek XX przez Berlin i Moskwę na różnych polach, w różnych aspektach i w różnych zakresach, ale niestety no w II wojnie światowej to nie tylko Niemcy Adolfa Hitlera, to nie tylko Berlin jest naszym krzywdzicielem, chociaż jest największym, jeżeli chodzi o liczbę ofiar, ale także przyczynia się do tego państwo rosyjskie i nie możemy tutaj ta Czerwona Rosja, Związek Sowiecki, ale będzie to, pamiętajmy, cały czas jego rdzeniem największym jest ta część rosyjska, ta, która zresztą dzisiaj w nim dominuje, dzisiaj w nim funkcjonuje jako najważniejsza, jak gdyby to z niej się wywodzi większość tych kadr, większość elit, to no, nie są Gruzini, tak to nazwę z dzisiejszej już perspektywy. Ten neostalinista Putin to taki naprawdę rdzenny przedstawiciel tych rosyjskich elit, od razu dodajmy, rosyjskich elit. Znam może niewielu, powiem, ale przynajmniej kilku Rosjan, których bardzo lubię, których bardzo cenię, którzy no, w życiu mi krzywdy i sądzę, że nikomu nie zrobią. Sądzę zresztą, to zresztą dociera do nas. Proszę zwrócić uwagę i warto to przypominać, że podczas tej wojny dokonuje się też coś takiego, jak taki masowy, czy przybierający masową formę protest wielu zwykłych, szeregowych Rosjan w wieku poborowym, podlegających właśnie jakiemuś, w jakimś tam zakresie obowiązkowi służby wojskowej, którzy nie chcą brać udziału. Dociera do nas tak wiele tych informacji, że wiemy, że na pewno są tysiące Rosjan, które są przeciwko tej wojnie w sensie dosłownym, łącznie z narażeniem, no, czy gotowością do poświęcenia swojej wręcz wolności, pewnego bezpieczeństwa, aby tylko nie wziąć udziału w tym bandyckim najeździe. I oczywiście ktoś może tak bardzo prosto powiedzieć, a boi się wojny i boi się strzelać. Na pewno należy zakładać, że w części osób to jest po prostu ten czyn bohaterski wynikający po prostu z wartości, że ktoś nie chce brać udziału w takim najeździe, no bo zresztą no to jest no zawsze wolna wojna ludzi między sobą, to jest i tak zawsze no, wojna bratobójcza. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy jako ludzkość braćmi w tym jednym gatunku, ale tutaj mamy wyjątkową bliskość. Pamiętajmy, no w jednym państwie funkcjonują od wieków w znacznej mierze, tu szczególnie ta wschodnia Ukraina, są tak wymieszani, że tam mieszkaniec przeciętny, no tego dzisiaj zdobywanego, tak atakowanego, tak straszliwie od wielu dni bombardowanego Siewierodoniecka, to 100 tysięcy mieszkańców, czy tego Lisiczańska, to tam przeciętny, jeśli policzy 10 kuzynów, to 5 będzie gdzieś tam od Kijowa, po Lwów rozciągniętych, czy Połtawy, a 5 będzie gdzieś tam od no, Ługańska, dzisiaj już faktycznie rosyjskiego, przez Rostów, jakiś Kursk, Woronesz, czy Moskwę, albo i na Syberię rosyjskiej, pod kontrolą Rosji, a więc mamy dramatyzm tej wojny, w ogóle jest straszny. No tam gdzieś no, podawano, że jeden z tych dowódców atakujących po stronie rosyjskiej to przecież urodzenie, znaczy mieszkaniec, urodzony charkowianin z krwi i kości, z pochodzenia, z dzieciństwa, który swoje rodzinne miasto równa z ziemią dewastuje. Coś po prostu przerażającego i to przeciwko takim złym Rosjanom, no po prostu musimy protestować, musimy ich krytykować. Panie Marku, proszę tutaj no nie podejrzewać mnie o jakąś taką ksenofobię narodowościową, bo zawsze będę przeciwko temu protestował. Ja bardzo wierzę w to, że tak jak się pojawił kiedyś Gorbaczow, a szczególnie Jelcyn, bo jego tutaj no wręcz na swój sposób bym na pomnik wynosił, szczególnie zestawiając go z innymi, no z tym, który po nim przyszedł, Putinem, i to w tym wydaniu już najgorszym parę lat po umoszczeniu się, umocnieniu władzy, czy porównując go na przykład z takim Breżniewem czy innymi. Otóż liczę na to, że w Rosji znowu pojawi się ktoś bardziej życzliwy, dobrym, no nazwijmy dobrej sprawie. Ktoś, kto będzie chociaż próbował zmienić na lepsze tę Rosję, uczynić ją krajem bardziej sprawiedliwym, bardziej pokojowym, mniej agresywnym, który będzie też próbował, bo to jest zawsze pewna, jakby pewien sprawdzian. Pamiętajmy, że jednak, no to zresztą widać było po II wojnie światowej, że przynajmniej na niektórych polach, no najlepiej widać było na jej pewnej skuteczności, ale i prawdziwej rekompensacie, potępieniu, no odszkodowaniach, jak Niemcy przynajmniej z części zbrodni w II wojnie światowej się rozliczyli. Zwróćmy uwagę, jak od strony rosyjskiej jest to praktycznie zupełnie nieobecne za swoje działania, za swoje okrucieństwa, no to trzeba było pół wieku od popełnienia zbrodni, od roku 40, trzeba było, no prawie pół wieku od jej ujawnienia. Pamiętajmy, to już wiosna 43. Cały świat już wie. Wszyscy już wtedy wiedzą. Chociaż podejrzenia już były, pamiętajmy, w 41, 42. Bardzo poważne i duże prawdopodobieństwo już wtedy można było oszacować, co się stało między innymi z Polską, tysiącami polskich oficerów. I doczekaliśmy się odszkodowań, doczekaliśmy się prawdziwej akcji, która byłaby akcją taką no, ze strony państwa rosyjskiego, no próbą jakiegoś no, prawdziwego potępienia tej zbrodni swoich poprzedników we władzach absolutnie nie doczekaliśmy się. Doczekaliśmy się kolejnych manipulacji, dziwnych publikacji, próby znowu zaprzeczania albo marginalizowania tematu. Mimo to jednak pewien sukces odnieśliśmy, bo cmentarze udało się zbudować, bo publikacje, w tym uczonych rosyjskich, tu szczególnie podkreślam panią profesor Natalię Lebiediewą, ale nie tylko, weszły do obiegu, cała grupa uczonych rosyjskich jednak jakoś tam mogła funkcjonować i może funkcjonować, czy mogła przynajmniej do niedawna i rzeczywiście prowadzić badania. Ja tu zresztą zwrócę uwagę, że takim smutną zapowiedzią tego, co się kroi, czyli że może wybuchnąć wojna, dzisiaj to już wiem, było to, co się zaczęło dziać mniej więcej rok temu z Stowarzyszeniem Memoriał. Ogromnych zasług stowarzyszenie to taki Instytut Pamięci Narodowej, tylko nie funkcjonujący jako urząd państwowy, ale o ogromnej roli dla całej właśnie Federacji Rosyjskiej, też dla wszystkich poszkodowanych narodów, które tam się znalazły, były represjonowane w okresie komunistycznym w Rosji. I ta działalność represyjna nasilająca się władz, która szczególnie mocno latem, lipiec, sierpień, ja akurat miałem okazję gościć przedstawicieli memoriału w Gdańsku jeszcze dokładnie 23 sierpnia, coś nieprawdopodobnego. Pytałem się wręcz ich, czy możemy komunikat, oni powiedzieli już nam... Nic gorszego się stać nie może. Rzeczywiście te działania już wtedy wchodziły w taką bardzo radykalną fazę i z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, ta wielomiesięczna operacja wymierzona w memoriał, zresztą ona się jakby dalej ciągnie i jest niszczony dorobek i generalnie uniemożliwiana jest ta niezwykle ważna praca nad przybliżaniem, a szczególnie upamiętnianiem ofiar zbrodni stalinowskich, zbrodni komunistycznych, że to była zapowiedź tego, że ten neostalinizm putynowski wchodzi już w fazę najbardziej taką represyjną i będzie w stanie nawet podjąć coś takiego jak działania wojenne, żeby przywrócić potencjał granice, przynajmniej częściowo Związku Sowieckiego, bo pamiętajmy, tu chodzi w ogromnej mierze o pieniądze i władzę. Chodzi o terytoria, chodzi o ludzi, chodzi o poddanych, chodzi o to, aby mieć więcej obywateli, tym takim łatwym kosztem nie stworzyć państwo, do którego migranci sami będą przyjeżdżali. Zauważmy, jak my staliśmy się, w jakiś sposób to się nam udało, atrakcyjni, że miliony pracowników pozyskiwaliśmy w ostatnich dekadach, czy w ostatniej szczególnie dekadzie, jak się pod tym względem Polsce udało, że staliśmy się tak atrakcyjni. Teraz mamy wojnę, to już nie jest efekt jakby atrakcyjności państwa, ale poczucia bezpieczeństwa jednak pod tym względem też wybieranie tego kierunku migracyjnego i zostawanie znacznej części migrantów w Polsce, to jest jakiś dowód tego, jak udało nam się zbudować dobry kraj, jak udaje nam się cały czas dbać o to, bo to nie jest taka praca raz na zawsze wykonana, ale panie Marku, naprawdę proszę rozmówcę, żeby nie podejrzewał mnie o jakąś antyrosyjskość wynikającą i adresowaną do zwykłych obywateli, czy do przedstawicieli, czy do dóbr kultury, a już szczególnie minionych wieków. Pamiętajmy, czy to Czajkowski na polu muzyki, czy tam Dostojewski na polu literatury, nie ma nic wspólnego z wojną, która się w tej chwili toczy, chociaż oczywiście pamiętajmy, że dzisiaj sprowadzanie, zamawianie, opłacanie nut, książek i tak dalej, generalnie każda transakcja gospodarcza wykonana dzisiaj z Federacją Rosyjską jest w pewnym sensie, i to też trzeba uwzględnić, wspieraniem finansowym i materialnym państwa rosyjskiego. Ja widziałem w Toruniu, akurat był spektakl, dokładnie Jezioro Łabędzie Piotra Czajkowskiego, wykonany przez warszawską operetkę królewską, tak się nazywa ten zespół, gdzie przepięknie organizatorzy tej uroczystości w sali tej koncertowej na Jordankach zadbali o gesty solidarności z Ukrainą, o potępienie agresji Rosji na Ukrainę. I na końcu zakończyli jeszcze hymnem, żeby ten znak solidarności był, przy którym to hymnie ukraińskim, on był odtworzony z odtwarzacza, ale zupełnie spontanicznie ta prawie tam kilkusetosobowa publiczność wstała, wykonała ten gest hołdu dla walczącej Ukrainy. To było dosłownie w trzecim tygodniu trwającej wojny. Coś, co pokazywało, że nawet wydawałoby się, nie odwołano, nie zrezygnowano. Zresztą utwór piękny, wiele osób pewnie pierwszy raz było na balecie Jezioro Łabędzie, dzieło sztuki muzycznej rosyjskiej, ale na pewno nie mające, nazwijmy tak, miłośnicy Czajkowskiego, to raczej nie dominują wśród tych zbójów, którzy napadli na Ukrainę, a nawet byśmy wątpić i sądzić, że po prostu wśród tysięcy żołnierzy Federacji Rosyjskiej nie ma chyba prawie żadnego miłośnika Czajkowskiego, a raczej mebli, telewizorów, pieniędzy gdzieś tam wykradzionych, czy generalnie cieszenia się władzą, to bardziej podejrzewam, ale tu proszę jakby nie mylić tej mojej krytyki konkretnych złych czynów popełnionych w tym wypadku, do tego jednak nawiązujemy i aktualizujemy historię sprzed lat, za którą, gdy mówimy czerwonarmista, pamiętajmy, w 70% to będzie pewnie, czy 60 kilku Rosjanin, ale w 20% to będzie ktoś reprezentujący społeczność ukraińską, w kilkunastu procentach, czy przynajmniej w kilku, będzie to Kazach, Uzbek, albo przedstawicieli innych ludów tureckich, czy Białorusin, a w jakimś, przynajmniej części procenta albo i procencie będzie to Polak. To tak na 1000 czerwonoarmistów musiało być mniej więcej w takim procencie, bo ten udział po prostu tutaj z automatu taka proporcja musi być uwzględniona, a więc tu nie dookreślamy, że to dotyczy tylko samych Rosjan. Niestety czyny złe popełniają przedstawiciele wszystkich narodowości i na szczęście w drugą stronę uczynki dobre też są w stanie i robią. Dokonują ich ludzie wszystkich narodowości, także tutaj zło na szczęście nie jest przypisane tylko do jednego narodu.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, halo. Niestety bardzo słaba jakość połączenia. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Danuta z południowego Podlasia.
Bardzo proszę, pani Danuto.
Ja jeszcze chcę przypomnieć o pewnym działaniu wobec pomników, mianowicie o ich uwięzieniu. Jest taki pomnik na terenie Huty Gliwice, który od kilku lat nie może być wydobyty stamtąd. Pomnik jest poświęcony 200 tysiącom Polaków, głównie chłopskiego pochodzenia, którzy zostali zamordowani na Wołyniu przez ukraińskich banderowców. Jest to dzieło Andrzeja Pikińskiego. On był autorem wielu innych pomników.
Proszę mówić do telefonu, bo nie słyszymy pani.
Halo?
Do telefonu proszę mówić.
Tak. I ten pomnik nie może się doczekać postawienia na godnym miejscu. Chodzi mi o ten pomnik pana Andrzeja Pikińskiego. Czy pan profesor mógłby wskazać, dlaczego tak jest? Czy jest szansa na oswobodzenie tego pomnika? Zwłaszcza właśnie teraz, w tych czasach, gdy emocje zasłaniają prawdę o zbrodniach. To ludobójstwo na Wołyniu nie zostało dotychczas potępione przez naszych sąsiadów, ale też nie doczekaliśmy się odszkodowań, a kości są nadal porzucane, nie mają miejsca spoczynku. Więc pozostawiam właśnie z tym pytaniem.
Dziękujemy ślicznie. Bardzo proszę, panie profesorze.
Powiem tak, w sprawie pomnika, który nie zafunkcjonował w tym sensie, że projekt jest to powszechnie znany, jest też u świętej pamięci wybitny artysta, ma liczne publikacje, w których on też był prezentowany, także internetowe, ale chyba jeden z albumów zawierał kilka takich ładnych fotografii, chyba nam tego odlewu pierwszego. Za to nie znam jego losów w kwestii natury prawnej, pozwoleń, zgód. Pamiętajmy, pomnik tak naprawdę w pełni staje się pomnikiem nie w momencie, gdy jest wykonany, jest jeszcze zamknięty przed odbiorcą, tylko w momencie, gdy już tworzy całość, czyli stoi na miejscu ekspozycji. Jest dostępny i jest to miejsce otwarte. Jest dostępny dla zwiedzającego. Wtedy rzeczywiście pełni swoją funkcję, oddziałowuje tym pięknem i wymową, przesłaniem, tu już jakimś merytorycznym, jakimś zawierającym ważne historyczne czy etyczne przesłanie. Wtedy staje się pomnikiem. Ja dziejów czy historii sporu też, co tam się dzieje z tym jakby nie, czy cały czas przetrzymywaniem go w Gliwicach i nie eksponowaniem. Nie wiem, czy przypadkiem spór nie dotyczy tego, że nie uzgodniono i nie ma przygotowanej dobrej lokalizacji, bo to wymaga, dodajmy od razu, kosztów, pieniędzy, decyzji, przygotowania. Nie znam tutaj tej historii. Za to szerzej chcę, znaczy chcę, parę słów tylko powiem, jeśli chodzi o kwestię zbrodni nacjonalistów ukraińskich, tego ludobójczego nacjonalizmu. Od razu dodajmy, to jest taka specyficzna formuła, ona dotyczy też Niemców, okresu rządów Adolfa Hitlera i generalnie NSDAP. Otóż pojawienie się ludobójczego nacjonalizmu było makabryczną, makabrycznym okresem w dziejach społeczności ukraińskiej, na ziemiach polskich, także właśnie i szczególnie w okresie okupacji, gdy pojawiły się większe możliwości, no bo nie było zorganizowanego, jawnego, silnego, dużego państwa polskiego, tylko polska konspiracja niepodległościowa, dużo słabsza niż regularna armia. Na dodatek to państwo podziemne polskie prowadziło przecież walkę na kilka frontów i z tym zagrożeniem komunistycznym i z tą okupacją niemiecką, bo mówimy tu szczególnie o tym okresie 42, 43 najbardziej, 44 i pojawia się tu gigantyczny problem z przezwyciężeniem, z zapobieżeniem działaniu tego ludobójczego nacjonalizmu, ale jak pani wspomniała o odszkodowaniach, tam jest, pamiętam z którejś z dyskusji, to podkreślanie przez osoby chyba nawet biegłe bardziej niż ja w kwestiach prawnych, że mamy tam pewien problem ściśle natury prawnej, że większość uczestników tego ruchu, że większość przedstawicieli była obywatelami polskimi w momencie popełniania tych zbrodni. Obywatelami polskimi, czyli ci główni organizatorzy, bo to rzeczywiście nie była żadna spontaniczna zbrodnia, to nie był żaden ludowy zryw, chociaż starała się dowództwo to upolskie starało się upodobnić czy upozorować jakikolwiek taki bunt ludowy, żeby ukryć swoją winę. I działacze UN i UPA po prostu chcieli zasłonić się i wzmocnić chyba też takie jakby przesłanie tego buntu, takie nawiązujące do tradycji historycznych, do tych wielowiekowych rzekomych krzywd ludu ukraińskiego w starciu z obcymi, w tym z polskimi panami. Pamiętajmy, ofiarami są przecież polscy chłopi przede wszystkim. To jest największa grupa, tacy sami, skromni, często ubodzy czy średnio zamożni, zwykli rolnicy, sąsiedzi, sąsiadów tutaj mordowali. Potworna, czy oczywiście była też tak grupa organizacyjna, ale jeżeli to byli polscy obywatele, trudno chyba przypuszczać, nie wiem jak to od strony prawnej mogłoby wyglądać, żeby następcą prawnym w tym wypadku mógł być, pamiętajmy, pojawia się potem państwo sowieckie, w którym iluzoryczna była samodzielność republik związkowych, a więc Moskwa, potem się pojawia państwo ukraińskie po roku 91, mamy te kilkadziesiąt lat odstępu, nie wiem jak to może wyglądać od strony prawnej. Wiem, że na pewno jest to bardzo duży poziom komplikacji, jeżeli chodziłoby o możliwość wystąpienia o odszkodowania za czyny popełnione przez obywateli II Rzeczypospolitej. Obywateli niegodnych ani tego obywatelstwa, ani w ogóle bycia przy tych zbrodniach traktowanymi w żaden inny sposób niż poddanymi pod sąd, oddanymi pod sąd i ukaranymi, ale jednak obywateli nie byli oni obywatelami żadnej państwowości innej. A więc mamy tutaj chyba jakiś problem. Za to ja zwracam uwagę, że zarówno tutaj oddział rzeszowski, to dosłownie w ostatnich tygodniach, oddział szczeciński w pierwszych tygodniach wojny, Instytut Pamięci Narodowej według mojej wiedzy nie wstrzymał żadnego z projektów, ani żadnych działań, bo jestem o to wręcz pytany ze względu na swoją pracę w instytucie, czy wojna na Ukrainie nie spowodowała zatrzymania jakby badań nad popularyzacją, nad upamiętnianiem. Zapięt prokuratorski się nie wypowiadam, ale tu zakładam, że odpowiedź jest taka sama, jak wypowiem się w sprawach działań edukacyjnych, naukowych, archiwalnych. Otóż Instytut Pamięci Narodowej kontynuuje wszystkie projekty związane z upamiętnieniem. Pion poszukiwań, czyni cały czas starania, zresztą pojawiły się jakieś sygnały dosłownie w ostatnich kilkunastu godzinach pozytywne. No wiadomo, że w momencie trwania działań wojennych raczej żadna polska instytucja nie zgodzi się zaryzykować ze względów prawnych, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowych, innych, no zresztą nie wiem, czy znajdzie odważnych pracowników. Pewnie by się znaleźli, ale to cały zespół musi być, bo to jest też pewne, no rodziny wtedy mogą zaprotestować tych osób wysłanych na prace ekshumacyjne teraz, dosłownie w najbliższych dniach, gdyby nawet czy tygodniach była zgoda. Za to żadnych działań echa Wołynia w Szczecinie, to jest marzec. Teraz upamiętnienie w powiecie lubaczowskim w jednej noc wiosek Rutka, której już nie ma. Ofiar tam chyba 150 ofiar śmiertelnych, dyrektor oddziału Rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, doktor już habilitowany, profesor Dariusz Iwaneczko prowadził tę uroczystość z dużą bardzo asystą, oprawą. Także tutaj nie ma żadnych, z tego co wiem, oczywiście w lipcu w rocznicę okrutnej, najstraszniejszej tej krwawej niedzieli w historii Polski będzie z całą pewnością szereg upamiętnień i działań. Z tego co wiem, baza wołyńska, baza ofiar zbrodni wołyńskiej, jeden z najbardziej fundamentalnych projektów, które realizują przede wszystkim archiwiści Instytutu Pamięci Narodowej, jest cały czas kontynuowana i nikt tego nie zatrzyma, bo pamiętajmy, że ten projekt jest tak naprawdę no, uniwersalny. On dzisiaj no, służy no, nie tylko, pamiętajmy już, ani sprawcy nie żyją, ani najbliżsi krewni, ci świadkowie no, ewentualnie mają bardzo, bardzo dużo lat. Przy 80 latach, no to pamiętajmy, mówimy o pokoleniu 90-latków, czyli bardzo nielicznej grupie. O sprawcach pełnoletnich, no to musieliby być, pamiętajmy, ponad 100-letni. A więc inne grupy nie wchodzą wiekowe. Ilu takich Ukraińców na Wołyniu, w Tarnopolskim, Stanisławowskim, czy tam dzisiaj Iwano-Frankiwskim, czy w Lwowskim żyje? No sądzę, że na palcach kilku rąk można by policzyć i na tym się skończy. Ta grupa w ogóle, która ma taką grupę wiekową, czy brali udział w tej zbrodni, no to też prawdopodobieństwo, pamiętajmy tu statystycznie, no to jest tam tylko jakiś niewielki procent bezpośrednich zbrodniarzy, uczestników, tych, którzy naprawdę są winni. Ale te działania są prowadzone, bo domyślam się, że cała wypowiedź pani, no jak gdyby była takim swego rodzaju apelem, żeby nie zaniedbywać pamięci. Nie, to nie ma sensu. No właśnie na tym polega tak naprawdę mądra polityka historyczna, mądra edukacja, mądra działalność oświatowa, popularyzacyjna, ta właśnie naukowa, żeby absolutnie no, nie uciekać od prawdziwej historii, bo ona najlepiej nauczy nas na przyszłość, no po prostu lepiej funkcjonować, zgodniej, sprawiedliwiej, mądrzej. Jak będziemy cokolwiek kombinowali, będziemy manipulowali, no właśnie na tej zasadzie, że no, no nazwijmy że będziemy pewne rzeczy ukrywali, no to, to dojdzie po prostu do swego rodzaju nieporozumienia. Proszę zresztą spojrzeć na ten przewodnik po historii Polski, gdzie istota zbrodni została w pełni opisana. Ten właśnie w języku ukraińskim, który w tej chwili no, jest przedmiotem w niektórych środowiskach tak ostrej krytyki brutalnej. Publikacje poświęcone zbrodni wołyńskiej to jest już w tej chwili no, wielka półka, kilkadziesiąt pozycji wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Większych, mniejszych, broszurowych, takich bardzo popularnych, ale też dużych, poważnych, naukowych i cały czas będą powstawały nowe, bo jest całe grono specjalistów w Instytucie i w innych ośrodkach, czy którzy jako do wydawcy się zwracają do Instytutu, a więc na pewno nie zabraknie, ale zwracam też uwagę, że w dorobku Instytutu i to jest chyba w tej odpowiedzi też ważne, pojawiają się coraz liczniejsze prace poświęcone szerzej relacjom polsko-ukraińskim i ja szczególnie na cykl dotyczące Szymona Petlury zwróciłbym uwagę na próby i funkcjonowanie sojuszu polsko-ukraińskiego w 20 roku, niestety no smutno zakończonego, nie udało się zbudować państwa ukraińskiego, nie starczyło po prostu siły, też wsparcie międzynarodowe było niezwykle skromne i dla tej idei, i dla Ukrainy wówczas, i po prostu państwo to nie powstało. Kijów został bolszewickim, że powstała komunistyczna Ukraina pod zarządem Moskwy, zresztą z bardzo później negatywnymi następstwami. Pamiętajmy, kilkanaście lat później rozpoczyna się tam potworna tragedia Wielkiego Głodu, której no na pewno, gdyby powstała ta petlurowska Ukraina niepodległa, byłaby jeszcze w jakimś sojuszu czy w miarę znośnym związku, stosunku pozytywnym z Polską, to no trudno sobie wyobrazić, zresztą, żeby akurat ten polityk, który był no niewątpliwie przykładem takiego bardzo no, dobrego nastawienia do służby publicznej, żeby on jakikolwiek dopuścił się takich potworności, do jakich doszło no, już pod rządami tego, kto faktycznie zarządzał Ukrainą z Moskwy, czyli Józefa Stalina. I ten nurt badań poszerzony, zresztą mamy no, całą grupę, no, pamiętajmy Ukraina, dzisiejsza Ukraina, to jest przecież kolebka bardzo wielu zasłużonych polskich rodów. Ja tutaj wcześniej z ojcem też troszkę rozmawiałem, ale spójrzmy na genezę no, naszego wspaniałego premiera, pierwszego już w pełni urzędującego, tego, który pod waliny, pod państwowość zbudował też pod sukces wojny polsko-bolszewickiej, a zarazem wybitnego kompozytora, wspaniałego i najwybitniejszego chyba w XX wieku wirtuoza wśród Polaków, wśród polskich artystów, czyli no i wybitnego polityka, ogromnie, z ogromnymi sukcesami, czyli Ignacego Jana Paderewskiego. To jest przecież no, wychowane Kuryłówki pod Winnicą. Jego rodzina gdzieś tam między Żytomierzem a Winnicą zamieszkiwała z bardzo głębokimi związkami właśnie na środkowej, czy na tej no, faktycznie środkowej części Ukrainy. Weźmy generała Mariusza Zaruskiego, jego piękne upamiętnienie, takie duże popiersie stoi w parku jachtowym w przystani jachtowej w Gdyni, jeden z twórców żeglarstwa polskiego i patron, niedługo będzie stulecie Jachtklubu Polski i faktycznie zorganizowanego sportu żeglarskiego, ale też twórca ruchu tatrzańskiego, taternictwa, turystyki, też ratownictwa górskiego, turystyki górskiej. Mariusz Zaruski to znowu spod Kamieńca Podolskiego, a studia rozpoczynał w Odessie. I tego typu postaci we wspólnej historii mamy bardzo dużo, które nas łączą tym miejscem pochodzenia, czy rodzinami. No Kazimierz Pużak, jeden z najwybitniejszych działaczy polskiego ruchu socjalistycznego, jest właśnie z mieszanej rodziny z Tarnopola, polsko-ukraińskiej, jeden z bohaterów konspiracji niepodległościowej, ofiara później zbrodni stalinowskiej, jedna z wybitniejszych postaci w ogóle polskiego życia politycznego w XX wieku, który jest no, z rodziny właśnie polskiej. Mama była Ukrainką, tata był Polakiem. I to są też te wątki w naszej historii, które ja bardzo mocno podkreślam, bo gdy mówimy o Wołyniu, nie możemy postawić kropki i tylko o Wołyniu, o zbrodni wołyńskiej i nie mówić o czymś więcej. Nasza historia nie tylko trwała i miała miejsce w okresie II wojny światowej, ale też wieki przed i trwa nadal, a już mija 80 lat od zbrodni wołyńskiej, czy rozpoczęcia zbrodni wołyńskiej niedługo. No w przyszłym roku będą największe uroczystości. Jest też prawdopodobnie jakiś duży etap wtedy pracy nad tą bazą, wielką bazą, którą zespół archiwistów z Instytutu Pamięci Narodowej, szczególnie z oddziału gdańskiego, lubelskiego i warszawskiego, przygotowuje. Ja sądzę zresztą, że za rok będziemy w ogóle też na innym etapie, jeżeli chodzi o przeprowadzenie przynajmniej części prac ekshumacyjnych. Tu pamiętajmy, to są bardzo kosztowne działania, a więc one z powodu przede wszystkim finansów nie będą pewnie zbyt szybkie, ale sądzę, że przynajmniej kilkanaście ważnych miejsc będzie już wtedy objętych tymi pracami i że no, ta nowa, dosłownie nowa jakość we wzajemnych relacjach zaowocuje tutaj też ogromną poprawą na tym polu. Pamiętajmy, jeżeli Polska jest w stanie współpracować z naszym byłym okupantem i krzywdzicielem, jakim były Niemcy, no to trudno sobie wyobrazić, że się nie porozumiemy z Ukraińcami. To jest no, zresztą no, dzisiejsza, że tak powiem, codzienność ta teraz, po 24 lutego, najlepiej pokazuje, że po prostu jest to absolutnie możliwe. A tu panią zapewniam, na pewno nie będzie żadnego zapomnienia. No jest to jeden z bardzo ważnych, cały czas te ofiary wołają z grobów, których nie ma i te groby prędzej czy później odnajdziemy. Ofiary upamiętnimy, te szczątki pochowamy, zrobimy im prawdziwe groby, a nie bezimienne doły gdzieś tam na polach.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie za obecność w studiu Radia Maryja, za podjęcie tego tematu w pierwszej części naszego spotkania. Jak zawsze serdecznie pozdrawiamy i czekamy już na kolejne. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Naszym gościem był pan profesor doktor habilitowany Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Państwu także dziękuję za telefony i dziękuję za współtworzenie naszego spotkania. Jest 23:30.